Szanowni Państwo, proszę o uwagę. Witam Państwa bardzo serdecznie na 24 sesji. Otwieram 24 sesję Rady Gminy Sadlinki, zarządzoną na dzień 16 lutego 2017 roku. W związku z tym, że w dniu dzisiejszym obecnych jest 14 radnych, stwierdzam, że podjęte uchwały dzisiaj są prawomocne. Witam serdecznie na dzisiejszym naszym posiedzeniu panią wójt. Witam serdecznie zaproszonych gości w osobach panią Barbarę Grześkowiak, kierownika zespołu interdyscyplinarnego w gminie Sadlinki. Witam bardzo serdecznie. Witam również panią kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadlinkach, panią Halinę Turbakiewicz. Witam. Witam serdecznie pana dyrektora zespołu szkół w Sadlinkach, a jednocześnie radnego powiatowego pana Andrzeja Rupietę. Witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie państwa sołtysów obecnych na dzisiejszym posiedzeniu. Witam państwa radnych. I przystępujemy do realizacji naszego posiedzenia. Pozwólcie państwo, że odczytam porządek naszego posiedzenia. Punkt pierwszy to otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności, zatwierdzenie porządku obrad. Punkt drugi, wystąpienie starosty Kwidzyńskiego. Punkt trzeci, sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadlinkach za 2016 rok. Punkt czwarty, sprawozdanie z działalności zespołu interdyscyplinarnego w gminie Sadlinki za 2016 rok. Punkt piąty, interpelacje, zapytania radnych. Punkt szósty, przedstawienie przez wójta spraw realizowanych między sesjami. Punkt siódmy to podjęcie uchwały w sprawie zawarcia przez gminę Sadlinki porozumienia o partnerstwie z gminą Kwidzyn, gminą Gardeja, gminą Rjewo dotyczącego wspólnej realizacji projektu pod nazwą Ograniczenie zagrożeń naturalnych na terenie gmin Dolnego Powiśla, Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki, Rjewo, polegające na zakupie specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa i modernizacji budynku z przeznaczeniem na magazyn przeciwpowodziowy. Punkt ósmy to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nebrowo Wielkie, stanowiącej własność gminy Sadlinki. Punkt dziewiąty, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sadlinki w 2017 roku. Punkt dziesiąty to podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Punkt jedenasty to podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Sadlinki. Punkt 12 to podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Sadlinki, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Punkt 13 to przyjęcie protokołu z obrad 23 sesji Rady Gminy Sadlinki. Punkt 14 odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych. Punkt 15 wolne wnioski. Punkt 16 zamknięcie obrad sesji Rady Gminy. W związku z tym, że na dzisiejszą sesję zaproszony był pan starosta Kwidzyński, a jest w dniu dzisiejszym na naszym posiedzeniu nieobecny, dlatego wnioskuję o wykreślenie z naszego posiedzenia punktu drugiego, czyli wystąpienia starosty Kwidzyńskiego. Czy jeszcze są jakieś wnioski, uwagi, propozycje co do proponowanego porządku posiedzenia? Bardzo proszę, pan radny Piskor. Tylko bardzo proszę do mikrofonu, tak, jeśli można.
No ale czy pan starosta zapewniał, że nie będzie?
Pan starosta został przeze mnie osobiście zaproszony na dzisiejszą sesję i do tej pory nie było odpowiedzi o jego obecności na dzisiejszej sesji. Także przykro, nie znam powodu nieobecności pana starosty na dzisiejszej sesji.
Może jeszcze się pojawi, także nie wykreślajmy tego całego.
Jaka jest, jeśli jest taka państwa propozycja, nie ma żadnego, czyli zostawiamy ten punkt, czyli przyjmujemy porządek posiedzenia w takiej formie, jaką odczytałem. Tak? Także przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem porządku posiedzenia na 24 sesję Rady Gminy? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Również nie widzę. Stwierdzam, że porządek naszego posiedzenia został przyjęty. I tak jak powiedziałem, drugi punkt planowane było wystąpienie starosty Kwidzyńskiego. Przekładamy go na dalszą część realizacji naszego porządku posiedzenia. I punkt następny to sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadlinkach za 2016 rok. Bardzo proszę, panie kierownik, zapraszamy.
Sprawozdanie z działalności biblioteki za rok 2016. Proszę Państwa, głównym zadaniem biblioteki... Głównym zadaniem biblioteki, do głównych zadań biblioteki należy gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie zbiorów, popularyzacja książek, współdziałanie, współpraca z innymi instytucjami, jak i również prowadzenie działalności informacyjnej w różnych dziedzinach i na zewnątrz, i wewnątrz dla czytelników. Więc tutaj nic takiego nowego nie jest, jeśli chodzi o zadania biblioteki. One zawsze od lat są niezmienne. Proszę Państwa, od kilku lat biblioteka posiada program biblioteczny. Sowa najpierw była jeden, teraz mamy od dwóch bodajże lat Sowę 2, format Mark 21 i cały księgozbiór już na koniec roku 2016 został do tego programu wprowadzony i po wszystkich ubytkach, które zostały zrobione w 2016 roku, zakupach na koniec tego roku mamy 12 504 woluminy, jeśli chodzi o książki w naszej bibliotece. Staramy się, żeby to miejsce było przyjemne dla wszystkich czytelników. Staramy się ubogacać nas księgozbiór, zresztą zobaczycie Państwo to za chwilę. I teraz może przejdę już do omawiania. Oczywiście dostajemy pieniądze na działalność z budżetu gminy, ale również zakończyliśmy projekty niektóre. Zakończyliśmy projekt Kraszewskie komputery dla bibliotek. Ja tutaj o nim nie wspominam, dlatego że to jest projekt z 2013 roku, ale zakończyliśmy go właśnie w grudniu 2016 roku, bo on trwał przez 3 lata, więc on już jest po prostu zakończony. Wszystkie warunki spełniliśmy, a takim ostatnim warunkiem było wpisanie całego księgozbioru do właśnie tego programu, o którym wspominałam, i wszystko to mamy zrobione. Natomiast ze środków pozabudżetowych to korzystamy od 2005 roku z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i w tym roku, czyli znaczy w roku 2016 otrzymaliśmy kwotę 6100 na zakup nowości wydawniczych, kartograficznych i różnych innych rzeczy potrzebnych w bibliotece. I chciałabym tutaj, proszę Państwa, takie zestawienie już nie może kwotowe, ale ilościowe, bo każdy pamięta jeszcze bibliotekę może w urzędzie w GOK-u kiedyś i każdy popatrzy, że była duża biblioteka, dużo było książek. Owszem, na tamte czasy, jakieś 20 lat temu, to może i tak. Dzisiaj biblioteki się zmieniają. Mam nadzieję, że książka zawsze zostanie, że żadne e-booki czy audiobooki nie zastąpią książki papieru i ona będzie zawsze, że po prostu nigdzie tam nie zniknie. I chcę Państwu pokazać, że z samej dotacji ministerialnej przez te lata od 2005 do 2016 roku zakupiliśmy bardzo dużo książek. W 2016 roku zakupiliśmy z tej dotacji za te 6100 zł 310 książek. Jak Państwo patrzycie wstecz, to też spore są zakupy. To było widać, jak zmienia się księgozbiór na półkach, proszę Państwa, kiedy widać było coraz to nowe książki. Czytelnika też trzeba zachęcić. No, niektórzy starsi to, że tak powiem, przeczytali cały już niemalże księgozbiór, a nowe osoby trzeba zachęcić nowościami, które się pojawiają na rynku wydawniczym. No i nawet tymi samymi książkami, ale w nowszym wydaniu, bo nie wszyscy chcą brać tych starych książek, które są takie szare, nie, brudne niekiedy też, bo to już czas swoje zrobił, więc dlatego staramy się kupować jak najwięcej nowości. Teraz tutaj jest takie zestawienie księgozbioru. W 2016 roku zakupiliśmy 1021 książek na kwotę ponad 21 tysięcy. To jest łącznie z dotacją. Jak Państwo tutaj już widzicie, z samej dotacji, jak wspominałam, to jest 310, a z własnych środków zakupiliśmy 711 książek na kwotę ponad 15 tysięcy. Więc no jest to spory zakup i widać to bardzo mocno na półkach. A tutaj chciałam Państwu jeszcze zrobiłam takie zestawienie książek kupowanych do biblioteki od momentu, kiedy biblioteka jest gminna, czyli od 2006 roku. I tutaj zrobiłam zestawienie razem z dotacją. Tutaj nie ma bez, to jest też dotacja. I tu są również dary. I jak Państwo zobaczycie, przez te 10 lat, ile książek zostało kupionych, na jaką kwotę, to jak wspominałam, to bardzo mocno widać na półkach starych księgozbiór. Niestety trzeba robić co jakiś czas selekcję. Za chwilę tej selekcji już nie będzie można robić, dlatego że księgozbiór zostaje już tak wymieniony, że no będzie po prostu nowy i selekcja to już będzie taka bardzo mała, bo w tym roku usunęliśmy ponad 1000 książek w wyniku selekcji, ale to można było zrobić, bo były to książki przestarzałe, książki, które są już nieaktualne i zniszczone, więc można, ale w przyszłości, jak już wymienimy ten księgozbiór, to już tego robić nie bardzo będzie można, tak? Tutaj, proszę Państwa, macie Państwo, może bardziej to czytelne jest, w słupkach pokazane, ile tych książek było kupowane od 2006 do 2016 roku, czyli 700, 800, ponad 800, no a w tym roku jakby na razie pobiliśmy rekord, bo 1021 książek kupiliśmy. Także tak wygląda tutaj nasz księgozbiór. Tu jeśli chodzi, proszę Państwa, cały księgozbiór podział według struktury, czyli tak zwaną literaturę dla dzieci i młodzieży, dla dorosłych i popularno-naukową. Czyli widzicie Państwo, że młodzież ma bardzo duży wybór różnych książek nowych, uzupełniane też są o lektury potrzebne im do szkoły. Natomiast dział popularno-naukowy, on jest uzupełniany, dlatego że tam mamy bardzo dużo takich pozycji już nieaktualnych, choćby sam dział historia. Jest już dużo pozycji, które są nieaktualne i trzeba po prostu je prowadzić selekcję. Tutaj jest struktura, czyli jakie książki zostały kupione w 2016 i ile. Czyli mamy 387 dla dzieci i młodzieży, 450 dla dorosłych i literatury popularno-naukowej to 184 książki. Tu jest zestawienie, które pokazuje ilość czytelników, którzy byli przynajmniej raz w bibliotece i na koniec roku 2016 mamy 465 czytelników i tutaj jest podział na wiek. No nie mamy czytelników do lat 5. Z tego powodu, że najczęściej jak rodzice przychodzą do biblioteki i biorą książki, to biorą na siebie, a nie zapisują, nie wyrażają chęci, czy po prostu nie ma tej grupy tutaj do lat 5, bo jak powiedziałam, rodzice biorą tutaj dla siebie coraz na swoje konto książek, a nie zapisują dzieci. Więc widzicie Państwo, że przez sąsiedztwo ze szkołą mamy sporo dzieci właśnie w wieku od 6 do 15 lat, którzy przychodzą do naszej biblioteki. No najmniejsza grupa to jest wiek 20-24, ale to jest młodzież, która często korzysta z bibliotek w swoich szkołach, albo to są w ogóle studenci, którzy no nie zawsze znajdą u nas taką specjalistyczną literaturę, bo to już jest literatura, która jest dosyć droga i no i nie robi jakichś tam wielkich zakupów, dlatego że no, mało kto się tutaj interesuje i tak. I tutaj to samo, tylko w słupkach pokazane po prostu według wieku tutaj naszych czytelników. Tutaj prezentuję podział czytelników według zajęcia. I tutaj widzicie Państwo, że uczniowie no, są tą grupą dominującą studentów. 4 osoby, które tutaj u nas skorzystały. Natomiast no, pozostali to są pracownicy umysłowi, fizyczni, rolnicy, niezatrudnieni i inni. To są osoby, które u nas korzystają z biblioteki. Tak? Na koniec 2016 roku odwiedziny to 4671 osób i ja zrobiłam ten podział tutaj według wieku. Czyli jak Państwo zobaczycie, to najwięcej czytelników mamy w grupie wiekowej od 45 do 60 lat. To jest 2591. No, młodzież również 7759, no te grupy tutaj 16-24, no troszeczkę mniej. Jeśli chodzi o wypożyczenia, to są wypożyczenia na zewnątrz i tutaj również możemy zobaczyć, że dorośli wypożyczają bardzo dużo, mimo że mamy niewielki spadek czytelników w porównaniu do zeszłego roku, ale mamy wzrost ilości wypożyczanych książek. Niewiele spada, bo jeśli chodzi o czytelników, ale więcej książek było wypożyczonych w 2016 roku niż w 2015. Więc tutaj możecie Państwo zaobserwować, że mimo że mniej, ale dorośli częściej po prostu przychodzą do biblioteki. W bibliotece jest również kącik, gdzie są komputery. Łącznie w bibliotece mamy 8 komputerów. 4 komputery są to komputery, z których korzystają czytelnicy, a 4 komputery są to do naszej pracy, opracowywania zbiorów. Wszystkie komputery są podłączone do internetu, więc i czytelnicy, którzy przychodzą, mogą skorzystać z komputerów nieodpłatnie i skorzystać z internetu, szukając sobie różnych informacji. No najczęściej jednak przychodzi młodzież szkolna, dorośli bardzo rzadko, ale no to też jest, że myślę, że każdy ma już dzisiaj w domu komputer, może nawet lepsze komputery niż mamy w bibliotece. One są w dobrym stanie, ale myślę, że pewnie w domach są lepsze i każdy tam sobie w domu poszuka. Ale zdarzało się, że przychodzili również i dorośli. Jak powiedziałam, proszę Państwa, mamy również katalog online, mamy stronę internetową i ten katalog online pozwala, proszę Państwa, żeby czytelnik mógł samodzielnie wyszukiwać książek, szukać sobie tytułów, które są potrzebne, które go interesują. Może przeglądać nowości. Tam jest taka zakładka nowości i może czytelnik zobaczyć, ja tam wrzucam co jakiś czas nowości, które mam. Nie wszystkie, ale jakieś nowości z krótkim opisem, żeby zachęcić do przeczytania. Może przez internet zarezerwować sobie książkę. Nie musi przychodzić do nas i ją wypożyczyć tutaj, tylko może zrobić rezerwację i przyjść i już odebrać gotową, przygotowaną książkę. Przedłużyć, bo czas wypożyczania to jest miesiąc w bibliotece i po miesiącu no, należałoby oddać książkę albo ją przedłużyć, jeśli jest taka potrzeba. I korzystanie z tego katalogu i wypożyczanie książek jest potrzebna taka karta, którą tutaj każdy z naszych czytelników ma. Od 2015 roku każdy czytelnik zobowiązany jest mieć taką kartę, jak jest i chce korzystać z naszej biblioteki. I ta właśnie karta umożliwia korzystanie z tego katalogu online. Na odwrocie tej karty jest numer, który się wpisuje, tam jest takie okienko identyfikator i się wpisuje identyfikator i hasło, które my nadajemy w bibliotece i czytelnik może właśnie sobie otworzyć tam zakładki, zobaczy jakie ma książki, kiedy je wypożyczał, kiedy powinien oddać, może zrobić właśnie te wszystkie rzeczy, które wspomniałam, czyli zarezerwować choćby książkę, przedłużyć tą książkę sobie w bibliotece przez internet, nie wychodząc z domu. Może to zrobić tylko 2 razy. My w bibliotece możemy zrobić to bez ograniczeń. Natomiast tutaj czytelnik, ale to ułatwia czytelnikowi przeglądanie, nie musi przychodzić i w bibliotece to robić, może to zrobić przez internet. Zresztą nowości wydawnicze nie tylko tutaj są umieszczane, ale również w bibliotece, w miejscach tak, żeby czytelnik mógł zobaczyć i zainteresować się nowościami, które wyszły. I właśnie to jest ta strona naszej biblioteki i jak w Google się wpisze Biblioteka Sadinki, to biblioteka jest na pierwszym miejscu. Także widać, że czytelnicy korzystają z tej strony internetowej i właśnie jest ten katalog online, tam jest u góry zakładka i można wejść i na koniec grudnia 2016 roku mamy 2151 wejść na stronę naszej biblioteki i tam są umieszczane wszystkie informacje dotyczące biblioteki i na przykład taka ostatnia informacja, która została umieszczona, to jest informacja, żeby trochę też zmotywować innych czytelników i to są ci czytelnicy, którzy w 2016 roku byli najaktywniejsi, najwięcej wypożyczyli książek, najczęściej bywali i za to otrzymali tam drobne upominki, by podziękować im za korzystanie też w jakiś tam sposób, ale i zachęcić do dalszej i zachęcić innych. Również dzieci tutaj mamy, które bardzo często przychodzą, wypożyczają książki. No i to jest taka informacja z ostatnia, która jest na stronie naszej biblioteki i można po prostu tam znaleźć różne rzeczy. To były takie statystyki dotyczące działalności biblioteki. Pokazane ilość czytelników i ilość zakupionych książek. Choć trochę tutaj się chwalę, ale powinnam też i tutaj chciałam z tego miejsca podziękować, bo to, że ja mogę kupować te książki, takie ilości książek, mnie to bardzo cieszy. Ale tu chciałabym podziękować Pani Wójt, bo współpracuję od początku mojej pracy z Panią Wójt i nigdy nie oszczędzała, zawsze nam dawała jak mogła to większe, jak nie mogła to tyle ile mogła, zawsze tam dreptałam i stukałam w te drzwi, częstym byłam gościem, pewnie już nie zawsze już miłym w którymś momencie, ale po prostu mogłam. I chciałabym również radom gminy, bo i obecne i w poprzednich kadencjach podziękować, które też nie, myślę, że też były przychylne i są przychylne dla działalności biblioteki i to świadczy o tym, że możemy kupować tyle książek i myślę, że ta ilość czytelników będzie nam rosła. Jak powiedziałam, że ta książka nigdy książki nie zastąpi coś innego, jakieś urządzenie elektroniczne. I jeszcze chciałam tutaj teraz wspomnieć o takiej działalności kulturalnej, trochę edukacyjnej. Organizujemy spotkania autorskie. Staram się zapraszać ciekawych, znanych ludzi i w marcu był u nas gościem Jarosław Kret. Myślę, że Państwu znana postać, dziennikarz. Jeszcze nie to tak dawno prowadził Pogodę w polskiej telewizji, ale tutaj nie jako pogodynek był, tylko jako podróżnik, który był w różnych zakątkach świata, a tutaj na tym spotkaniu opowiadał o Ziemi Świętej, o swoich podróżach, pokazywał zdjęcia zupełnie z innej perspektywy i no myślę, że spotkanie trwało ponad 2 godziny. No, sporo było osób i myślę, że w taki sposób dosyć ciekawy, że czytelnicy, którzy przyszły osoby, no, mogły sobie. Było również spotkanie we wrześniu z panem Zbigniewem Kołbą, który jest fizjoterapeutą i opowiadał, to było spotkanie dla osób starszych, choć niekoniecznie, każdy z nas tam gdzieś coś mu doskwiera i opowiadał o krioterapii, jak leczyć, żeby na przykład pomóc sobie o zakrzepicy, no o różnych chorobach i myślę, że to też było spotkanie bardzo ciekawe, takie pouczające, choć no już tutaj tych uczestników było no dużo mniej, no ale myślę, że spotkanie było ciekawe dla tych, którzy przyszli. Organizuję również spotkania autorskie dla dzieci. No ta grupa jest, że tak powiem, łatwiejsza w tym sensie, że oni zawsze są i dopisują. I to jest postać bardzo znana, Grzegorz Kazdepkę. Wydaje bardzo dużo książek takich edukacyjnych. Wyjaśniał na przykład na tym spotkaniu różne frazeologizmy, tak żeby dzieci to zrozumiały, bo w spotkaniu brały udział dzieci z klas 1-3 i czwartej klasy, więc no takie spotkania, no to spotkanie dzieci były zachwycone panem, jego sposobem przedstawiania i czasami te spotkania powodują, to mnie cieszy, że jakaś grupka dzieci, wolałabym, że wszystkie, no ale zdaję sobie sprawę, że to jest nierealne, ale jakaś grupka zainteresuje się, przyjdzie po książki tego pana i tak zawsze jest po jakichś spotkaniach autorskich, że autorzy czytają, tak jak tutaj, czytają jakieś fragmenty swoich książek oczywiście i później dzieci są ciekawe i przychodzą i wypożyczają z biblioteki te książki. A książek właśnie pana Kazdepkę mamy w bibliotece sporo. Także to jest takie pouczające. Od 5 lat organizujemy powiatowy konkurs czytelniczy. Staram się zawsze, żeby na konkursie był jakiś gość, zawsze jakiś pisarz i w ubiegłym roku na spotkaniu była pisarka Ewa Nowak i zawsze każdy konkurs jest poświęcony jednej książce autora i tutaj była książka Pajączek na rowerze, gdzie dzieci zawsze rozwiązują test na początek, później jest prezentacja pracy, czyli często jakieś filmy nagrane przez dzieci, a następnie jest spotkanie z pisarką czy pisarzem i na koniec podpisywanie książek, wspólne zdjęcia. I zawsze te konkursy cieszą się dużą frekwencją, bo przyjeżdżają i co roku o dziwo jest jakaś nowa szkoła, która wcześniej nie brała udziału, a pojawia się, bo gdzieś tam pocztą pantoflową chyba dochodzi, że to są fajne spotkania no i z ciekawymi gośćmi. Tutaj macie nawet Państwo, widzicie, książki podpisywane można było. Staram się, żeby dzieci, bo dostają nagrody, żeby to zawsze też były książki autorki. Jeśli stać mnie, no to wszyscy dostają. Jeśli są to książki droższe, no niestety dostają tylko ci z pierwszych trzech uczniów z pierwszych miejsc. Biblioteka również uczestniczyła w obchodach 70-lecia szkoły podstawowej w Sadlinkach i zorganizowane zostało właśnie wspólnie tutaj z nauczycielami zespołu szkół w Sadlinkach takie spotkanie poświęcone właśnie dziełom Henryka Sienkiewicza. Zresztą rok 2016 to rok Henryka Sienkiewicza i czytaliśmy dzieła tutaj właśnie Henryka Sienkiewicza, fragmenty różnych utworów tego pisarza. Jak również gościem takim specjalnym był zespół Duo Decyma, który nam jeszcze tutaj śpiewał swoje piosenki w przerwach. No, spotkanie myślę, że należało do udanych i pośpiewaliśmy i poczytaliśmy, więc myślę, że tutaj takich spotkań też można by w przyszłości myśleć o większej liczbie. Biblioteka również bierze udział w Narodowym Czytaniu. W 2016 we wrześniu była to już piąta edycja. My braliśmy po raz czwarty udział w Narodowym Czytaniu, ponieważ właśnie był to rok Henryka Sienkiewicza, więc wybrane zostały dzieło Henryka Quo Vadis. I na wstępie wystąpił zespół pana Przemysława Budysia, który właśnie jakby wprowadził nas w nastrój dzieła. Też mnie cieszy, bo są osoby, które są z nami już od 4 lat i zawsze mile przyjmują zaproszenia, za co im bardzo dziękuję, ale pojawiają się też nowe osoby, które chcą uczestniczyć w tym naszym narodowym czytaniu. Na rok 2017 pan prezydent ogłosił 5 nowych dzieł, w tym Przedwiośnie Żeromskiego, Wesele Wyspiańskiego, Rzewuskiego, tylko nie pamiętam, tam są 4 pozycje, no i będzie głosowanie przez internet, która z tych pozycji zostanie wybrana na 2017 rok. Także ja już oddałam głos na Wesele Wyspiańskiego. Nie wiem, no także tutaj przez internet takie. Zorganizowane zostało również spotkanie, trochę to było takie muzyczno-świąteczne, bo młodzież razem tutaj z seniorami z koła pani Elżbiety Pazdan przygotowywała strójki świąteczne. Strójki świąteczne wspólnie tutaj panie przygotowywały, każdy z uczestników wyszedł z takim strojkiem świątecznym, który tutaj jest widoczny, zrobionym przez siebie albo z małą pomocą innych osób. I również tutaj gościem specjalnym był zespół Duodecyma, który też nam troszkę tutaj śpiewał, żeby ta praca lepiej szła. Także myślę, że to było takie fajne, mile spędzone przedpołudnie sobotnie na wykonywaniu takich strojków. Wszyscy wyszli z jakimś tam małym pominkiem, właśnie wykonując własny dla siebie stroik. Również staram się zapraszać teatr. Najczęściej przyjeżdża Teatr Maska z Krakowa. Tutaj był też teatr z Krakowa, tylko nie Maska, który przedstawiał sztukę zachęcającą właściwie do czytania książek, i właśnie w tym spektaklu uczestniczyli uczniowie ze szkoły w Sadlinkach. Także tutaj też jest taka dzieci, żeby w taki sposób chociaż zachęcić do czytania, bo proszę Państwa, myślę, że nam dorosłym nie trzeba mówić, jak wielką wagą i wielką wartością jest czytanie książek, które rozbudzają naszą wyobraźnię. Natomiast dzieci, no są dzieci, które naprawdę, powiem tak kolokwialnie, łykają książki i czytają, natomiast no trzeba wiele osób jeszcze zachęcać, żeby czytały, żeby chciały czytać, bo to książka to jest skarbnica różnych przygód, wyobraźnia się rozwija, możemy być gdzie tylko chcemy, czytając książki. Proszę Państwa, ktoś powie, że fajna praca w bibliotece, dużo książek czytam. Może i czytam, ale ja czytam okładki najczęściej, bo to mi jest potrzebne, opracowując każdą książkę. Ale, że tak powiem, mam szpiegów, wspaniałych czytelników, którzy mi opowiadają niektóre książki. Właśnie chcą przyjść, podzielić się, opowiedzieć, co przeczytali, czy warta ta książka jest przeczytania, czy polecać ją dalej. Właśnie ci moi wspaniali czytelnicy, choćby tutaj niektórzy byli tutaj wymienieni, oni mi opowiadają i można te książki polecać dalej, że warte jest przeczytania. Różne mamy książki, także mam nadzieję, że i z Państwa się ktoś w tym roku zapisze do biblioteki. Także szukając w wielkim śmietniku, jak jest internet, znalazłam takie choćby dwa cytaty, kończąc moją tutaj wypowiedź. Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca, uszlachetnia w chwilach pomyślności, daje pomoc i pocieszenie w przeciwności. Telewizja to tylko zastępcza rozrywka dla mózgu. Kto nie czyta, ten właściwie nie potrzebuje już głowy, nie mówiąc oczywiście o wyobraźni i fantazji. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo pani kierownik za obszerne sprawozdanie z działalności biblioteki. Czy są ewentualnie jakieś pytania do pani kierownik? Jeśli nie ma, to ja pozwolę sobie, pani kierownik, serdecznie podziękować za zaproszenie, które otrzymałem na narodowe czytanie. Przepraszam, nie zauważyłem, panie Janku. Pozwoli pan, że skończę i wtedy ewentualnie pan dam głos. Na narodowe czytanie. Myślę, że w tym roku również będziemy uczestniczyć w tym narodowym czytaniu z okazji tego, że naprawdę była to świetna, że tak powiem, impreza. Zachęcam Państwa serdecznie do udziału w tym czytaniu. I tak jak pani kierownik powiedziała, czytanie jest naprawdę potrzebne. Mam jeszcze takie drugie pytanie. Planowana w tym roku jest rozbudowa biblioteki. Czy jest w planie budżetu rozbudowa tej biblioteki? Czy według pani ta rozbudowa spełni oczekiwania społeczeństwa co do biblioteki, czy w dużym stopniu przyczyni się do rozwoju tej biblioteki. Jakie jest Pani zdanie na ten temat?
Taką nadzieję. Ja już Pani, proszę Państwa, wręcz tylko plan przesuwałam regały, ustawiałam tak, żeby były dostępne dla czytelników, ale niestety tylko na razie na papierze to robiłam. Dlatego ja zapraszam do biblioteki. Pomieszczenie ma 59 metrów kwadratowych, więc jest niewielkie. Wejście pomiędzy regały, sklepy, dzieci nie mogą wejść, bo podrzucają książki. Dorośli, jedna osoba wejdzie, druga już jest problem. Mimo że ja próbuję w różny sposób ustawiać te regały, to mimo wszystko to nie zdaje egzaminu. Proszę Państwa, w tym roku kupiliśmy 1021 książek. Jak w tym 2017 kupimy połowę, nie mamy gdzie ustawić. Nie mamy gdzie ustawić tych książek. Za chwilę jeszcze można zrobić jakieś małą selekcję, ale to już nie będzie jakaś taka selekcja, gdzie będą setkasz te książki na makulaturę. Bo już teraz jest księgozbiór odnowiony. Ja zapraszam, bo ciężko mówić, czy zobaczy, jak ktoś nie był w bibliotece i nie widział, jak ona wygląda. To bardzo jest ciasny komputer i mam nadzieję, że jak będzie ta powierzchnia, która tam jest zaplanowana, no to czy imprezy, takie spotkania autorskie w tej chwili organizowane się tutaj, korzystają z grzeczności pana dyrektora, który pozwala mi w szkole robić lub w świetlicy wiejskiej, a jak myślę, że będą w bibliotece nowej, no będzie inny nastrój, inny klimat. Niektórzy przychodzą czytelnicy i mówią, że jest inny zapach, lubią zapach książek, tego puszu, który się tam zbiera na nich, ale dla nich to jest miłe i mnie to cieszy, nie ścieram tego. Także zapraszam.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Piskor.
Ja mam takie pytanie. W związku ze zmianą programu, jakie to lektury? Czy te lektury szkoła, biblioteka już posiada na ten nowy program?
Nie znam jeszcze lektur, zestawu lektur, które są przewidziane, ale proszę Państwa, żeby kupić lektury, to nigdy nie było tak, że ja w zakupie na przykład kupiłam jednej lektury 30 sztuk. 30 sztuk, bo jak ja bym tylko zajmowała się tylko lekturami, to bym nie miała środków na pozostałe książki. Lektury są zawsze uzupełniane sukcesywnie. Raz kupiona jakaś ilość lektur, druga. Ten kanon lektur się bardzo często zmieniał. Jak ja zakupiłam ileś lektur, to ta lektura już nie była lekturą. I była inna lektura, która się okazywała, że mam na przykład tylko dwie sztuki. I nie jestem w stanie, żeby kupić od razu 30 przynajmniej sztuk, żeby każde dziecko, każde miało. Oczywiście ja będę uzupełniać, żeby te dzieci miały z czego korzystać, ale, że tak powiem, za naszych czasów ten kanon lektur był od lat taki sam i się nie zmieniał i można było to robić, tylko uzupełniać o książki zniszczone. Teraz troszeczkę to się za często zmienia, ale myślę, że sukcesywnie będę też uzupełniać o lektury. Na pewno większość tych lektur, które są w nowej podstawie programowej, na pewno mam, bo one się chyba tam aż tak bardzo nie zmieniły. Także większość przypuszczam, że będę. Jak będą jakieś nowe, których nie mam, no będę musiała dokupić, żeby były. Przynajmniej na razie mniejszą ilość.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze ma pytanie? Bardzo proszę, pani wójt.
Zostawiłam sobie właściwie możliwość wypowiedzenia się, jeżeli chodzi o bibliotekę, na koniec, ale też chciałam powiedzieć Państwu, że jeżeli chodzi o bibliotekę, wniosłam do budżetu i Państwo byliście przychylni temu projektowi też dlatego, gdyż tłumacząc, że biblioteka ma powstać publiczna, a taka musi być jedna, obowiązkiem gminy jest prowadzenie biblioteki publicznej i obowiązkiem gminy jest, żeby jedna była biblioteka na terenie gminy i akurat w tym miejscu, a nie w innym, czyli rozbudowa istniejącej z 57 metrów na 357, To jest ogromna różnica i myślę, że nas nie stać, i jeżeli mówimy o czytelnictwie, to nie wszystko zależy od pięknych murów i wyposażenia, tak? Bo to musimy sobie zdawać sprawę z tego. Myślę, że budowanie pewnej świadomości i pewnej pracy wokół biblioteki publicznej, a taką rolę rozpoczęliśmy od jakiegoś czasu właśnie, pokazując, że biblioteka może być nie tylko miejscem wypożyczania książek, ale również miejscem kultury. Taką rolę chcę, żeby ona pełniła, bo tam będzie miejsce właśnie do tych spotkań, do pewnej działalności kulturalnej, którą chciałabym, żeby ona była rozszerzona jeszcze, żeby ten budynek był sam w sobie takim miejscem zamiast świetlicy wiejskiej budowany. Myślę, że decyzja właśnie moja poszła w tym kierunku, żeby wybudować bibliotekę, gdzie uzyskamy jakby pewien efekt tego, że praca w tej bibliotece będzie i łatwiejsza dla osób tam pracujących, ale również dla wypożyczających i również przyciągające osoby bardziej z zewnątrz, bo na tym, że jest tylu chętnych do jakby czytania, to się zmienia. Myślę, że ten szaleństwo już czasami właśnie internetowe może nie mija, ale trochę się zmienia, że książka jednak tą wartością jest nadrzędną i myślę, że jeżeli nam się uda pozyskać oczywiście pieniądze, bo tak chciałabym, żeby to tak było, a jeżeli nie, to może postawię radnym również, czy nie budować jej z własnych środków, bo takowe mam zaplanowane i trzymam jakby w rezerwie. Więc myślę, że jest bardzo potrzebna, nie chciałabym, żeby tutaj mieszkańcy pozostałych miejscowości czuli, że to w Sadlinkach, ale proszę mi wierzyć, biblioteki takie gminne powstają niestety w ośrodkach gminnych. Mogą powstawać filie w świetlicach, ale to myślę jest jakby dalszy proces jeszcze powiedzmy utrzymania, wyposażania i tak dalej, bo zrobiliśmy postęp ogromny i to chyba nie trzeba wszystkim udowadniać, że tak jest. Także ja też dziękuję pani kierownik, pani dyrektor biblioteki za ciężką pracę na rzecz tej biblioteki, a myślę, że jeszcze wiele jest do zrobienia i tam troszeczkę jeszcze, mam nadzieję, popracujemy nad tym. Także dziękuję bardzo.
A ja tylko mam jedną jeszcze prośbę i taką do państwa radnych, bo tak jak powiedziała pani wójt, to nie jest tylko biblioteka dla mieszkańców Sadlinek i że tylko oni mogą korzystać, ale dla wszystkich mieszkańców naszej gminy i nawet korzystają mieszkańcy spoza naszej gminy. Nie są to jakieś duże ilości tych osób, ale przyjeżdżają, bo na przykład powiatowa biblioteka, z którą współpracujemy, nie ma danej pozycji, a u nas jest. Ostatnio zadzwonił pan z Wandowa, bo okazuje się, że jeden tytuł, który potrzebuje na jakiś konkurs, to jest tylko u nas i w wojewódzkiej w Gdańsku. Więc no to szukają. Co prawda miałam tylko ten jeden tytuł, ale no jakoś go tam poratowałam. Także zachęcam i bardzo proszę państwa radnych, żeby w swoich miejscowościach zachęcali swoich mieszkańców, żeby też korzystali, bo to jest dla nich również to miejsce, nie tylko dla mieszkańców Sadlinek. Dziękuję.
Dziękuję bardzo pani kierownik. Czy jeszcze mam jakieś pytania? Jeśli nie ma, bardzo serdecznie dziękuję pani kierownik za obszerne sprawozdanie z działalności biblioteki. Życzę oczywiście kolejnych sukcesów. Szanowni Państwo, kolejny punkt naszego posiedzenia to sprawozdanie z działalności zespołu interdyscyplinarnego w gminie Sadlinki za 2016 rok. Zapraszam serdecznie panią kierownik do przedstawienia nam sprawozdania.
Dzień dobry. Barbara Grześkowiak, jestem przewodniczącą zespołu interdyscyplinarnego. I tak, moje sprawozdanie z działalności zespołu będzie króciutkie, natomiast uważam, że działalność jest bardzo ważna i dużo pracy wykonujemy. I zgodnie z paragrafem 4 punkt 12 uchwały nr 535 przez 2011 Rada Gminy Sadlinki z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sadlinkach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zostało sporządzone sprawozdanie. Zespół interdyscyplinarny tworzy grupę specjalistów z różnych instytucji, łączącą swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z działalności instytucji, którą reprezentują, podejmująca współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom pokrzywdzonym oraz przeciwdziałania zjawisku przemocy. Obowiązek utworzenia zespołu interdyscyplinarnego jako zadania własnego gminy wynika z dnia 10 czerwca 2010 o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych ustaw.
Bardzo proszę.
Obowiązek utworzenia zespołu właśnie to wynika z zadania własnego gminy. I do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy w szczególności kierowanie ofiar i sprawców przemocy do odpowiednich specjalistów, podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu jej powstrzymywanie i zintegrowanie działań odpowiedzialnych za pomoc dziecku i rodzinie. I zespół interdyscyplinarny działa w oparciu o procedurę niebieskiej karty. Jest to procedura polegająca na rozpoznawaniu zaburzeń życia rodzinnego wywołanych m.in. nadużywaniem alkoholu i stosowaniem przemocy, ułożeniu planu pomocy oraz podjęcie działań interwencyjnych. Do realizacji wymienionej procedury zobligowani są przedstawiciele policji, ośrodki pomocy społecznej, oświata, ochrona zdrowia i gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych. Wszczęcie procedury niebieskiej karty następuje poprzez wypełnienie formularza, a przez przedstawiciela wyżej wymienionych instytucji i przekazanie go do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, który w celu rozwiązania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie tworzy grupy robocze. I praca grupy roboczej prowadzona jest w zależności od zgłaszanych potrzeb i skupia się na rozwiązywaniu specyficznych problemów w konkretnej rodzinie. Na spotkania zapraszane są osoby doświadczające przemocy oraz osoby, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc. I członkami grup roboczych są członkowie zespołu interdyscyplinarnego. I to w zależności w zasadzie jaka rodzina, kto powinien w takiej grupie się znajdować, wtedy członkowie zespół interdyscyplinarny te grupy tworzy. I w okresie sprawozdawczym, to jest od stycznia 2016 roku do grudnia 2016 roku, odbyły się 4 posiedzenia zespołu, z których sporządzono listę obecności oraz protokół. Podczas prac zespołu rozmawiano na temat zjawiska przemocy na terenie gminy Sadlinki, omawiano akty prawne, według których podejmowane są działania na rzecz przeciwdziałania przemocy. Omawiano również zadania, jakie spoczywają na członkach zespołu interdyscyplinarnego, grup roboczych, procedurę niebieskiej karty, bo to musimy być na bieżąco, bo to się zmienia. Opracowano również program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Sadlinki na lata 2017-2019. Program ten został przyjęty uchwałą Rady Gminy Sadlinki z dnia 20 grudnia 2016 roku. Spotkania zespołu mają na celu poprawę sposobu udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy i ich najbliższemu otoczeniu, jak również niwelowanie sprawców przemocy. Członkowie zespołu diagnozowali sytuację w poszczególnych rodzinach, wymieniali się informacjami, omawiali możliwości udzielania odpowiedniego wsparcia rodzinie. Omawiane były również możliwości dotyczące profilaktyki, rozpowszechniania wiedzy na temat przemocy w środowisku, podnoszenia kwalifikacji osób pracujących z rodziną dotkniętą przemocą. Zespół interdyscyplinarny zajmował się również rozpowszechnianiem informacji o możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym. W tym zakresie systematycznie rozprowadzane były ulotki informujące o instytucjach i osobach, które udzielają pomocy ofiarom przemocy w środowisku lokalnym. Ulotki zostały rozpowszechnione w szkołach i instytucjach na terenie naszej gminy. Generalnie tu chodzi jakby o taką edukację, taką świadomość społeczeństwa, że coś takiego jest i żeby zarówno i dorośli, i młodzież wiedziała, gdzie można się zgłosić. Natomiast w ramach innowacji pedagogicznej w szkole i w domu czują się bezpiecznie, reagują na przemoc. Zespół szkół w Sadlinkach przeprowadził wśród uczniów szkoły podstawowej tematyczne konkursy plastyczne na temat stop przemocy oraz wiedzy o ważnych numerach telefonów i w jakich sytuacjach, jak z nich korzystać, bo uważamy, że to jest bardzo ważne, żeby już od najmłodszych lat dzieci wiedziały. Natomiast dla uczniów gimnazjów w ramach innowacji pedagogicznej moda na życie bez używek i przemocy, postaw na sport, odbyły się konkursy również plastyczny i literacki i na najciekawszy emblemat promujący zdrowy tryb życia bez przemocy. W ramach zapobiegania agresji i przemocy uczniowie klas pierwszych i drugich gimnazjum zespołu szkół w Sadlinkach uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych dotyczących cyberprzemocy i warsztaty w całości opłacane były przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sadlinkach. Natomiast na godzinach wychowawczych uczniowie poszerzali swoją wiedzę odnośnie zagadnień związanych z profilaktyką agresji i przemocy. Ponadto uczniowie zapoznawali się z treścią ulotek w ramach naszego zespołu, tych ulotek otrzymujemy dosyć dużo, więc żeby nie tylko one gdzieś tam były, ale żeby jakby swoją wartość miały, więc uczniowie je na lekcjach przeglądają, czytają, a następnie ulotki te mają dostarczyć swoim rodzicom. Zespół interdyscyplinarny w 2016 roku realizował również działania zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-16, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą oraz systematyczne zbieranie informacji na temat rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie. W 2016 roku do zespołu, teraz tak troszkę statystyk, do zespołu interdyscyplinarnego wpłynęło 11 niebieskich kart, z czego 8 sporządzonych było przez funkcjonariuszy policji, 2 karty przez pracownika socjalnego ośrodku pomocy społecznej i 1 karta przez pracownika ośrodka interwencji kryzysowej w Kwidzynie. Do pracy zostało powołanych 11 grup roboczych, które uczestniczyły w 31 spotkaniach. Bo mówię, taka jedna grupa robocza jak się spotka, to i ze sprawcą się spotyka, i z rodziną, i to tych spotkań no, kilka trzeba odbyć. Grupy robocze prowadziły również pracę na rzecz 7 rodzin, w których niebieskie karty zostały założone w 2015 roku. Wysłane zostało 1 zawiadomienie do prokuratury w Kwidzynie i po wnikliwej analizie sytuacji i stwierdzeniu, iż w rodzinie nie dochodzi do przemocy, zostało zakończonych 7 procedur niebieskiej karty. Pozostałe procedury są nadal prowadzone. W rodzinach, w których doszło do przemocy, członkowie grupy roboczej podczas spotkań z osobami doznającymi przemocy i sprawcami opracowują i realizują szczegółowy plan pomocy. Następnie prowadzony jest monitoring w środowisku zarówno przez policję, jak i pracowników socjalnych. I całą obsługę jakby organizacyjną, techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach. Także no jeszcze raz podkreślam, że jest to praca społeczna, jest to bardzo ważna, ale też trudna praca. Ja ze swojej strony dziękuję.
Dziękuję bardzo pani kierownik. Czy ewentualnie są jakieś pytania? Bardzo proszę, pan radny Piskor.
Ja to nie tyle pytanie, co tak uważam, że może to jest trochę przewrażliwienie. Rodzic też ma prawo dziecko skarcić, ma prawo zdyscyplinować. No a może ten rodzic właśnie tylko tyle umie, nie? Że pociągnie za ucho czy paskiem.
Ja mogę się ustosunkować?
Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie, bo to jeszcze nie koniec. I mnie się wydaje, że to jest tak troszeczkę przesadzone. I wtedy autorytet rodzica, matki, ojca jakby leży w rękach dziecka, że cóż mnie tylko, to ja zaraz dzwonię na niebieską linię. No zaraz. To rodzic nie ma nic do powiedzenia. Ja tylko dam przykład. Ten pan już nie żyje. I też jego syn tak się do żony rzucał jego syn do swojej matki, nie? I matka powiedziała: przyjdzie ojciec, to z tobą porozmawiam. No i on też zaraz, bo się na niebieską kartę tu zadzwonię. I ojciec mu przyłożył z jednej strony i mówi: słuchaj, przyłożę ci zaraz z drugiej strony, a jak ci się nie podoba, dzwoń na niebieską linię i niech cię wezmą do rodziny zastępczej. Dziękuję.
Dziękuję.
Bardzo proszę o odpowiedź.
Mogę? Może ja z punktu widzenia, no trochę już pracujemy w tym zespole interdyscyplinarnym i nie sądzę, żeby to była taka sytuacja, że właśnie rodzic skarci w postaci, że coś powie, czy tam za ucho pociągnie, aczkolwiek mam też swoje prywatne zdanie na ten temat. Natomiast uważam, że rzeczywiście te niebieskie karty są zakładane w takich sytuacjach, gdzie naprawdę jest przemoc, gdzie jest alkohol i to nie jest, że to jest jeden taki przypadek. To są takie naprawdę, gdzie albo sama rodzina dzwoni, albo sąsiedzi. Także, no nie wiem, ja bynajmniej uważam, że bardzo się cieszę, że taki zespół jest, że w ogóle mamy taką świadomość, że przemoc to przemocą nic nie zyskamy, więc no, uważam, że naprawdę z tego, co wiem, te niebieskie karty, które my mamy, to naprawdę są takie zasadne. A takie, gdzie, tak jak pan mówi, że w sytuacjach rodzic, dziecko, to myślę, że to chyba nie jest tak, że zaraz jest zakładana niebieska karta. To nie jest tak, że nawet jak ktoś wezwie, no przecież policjant też ma jakieś rozeznanie, czy pracownik socjalny, jak jedzie na wezwanie, no to też jest najpierw rozmowa, tak? To nie jest od razu, że jest niebieska karta, także... Tyle z mojej strony.
Ale ja muszę to skontrować. Nauczyciele na godzinie wychowawczej mówię, to mówię, jak coś nie tak, to od razu masz tu niebieską linię i dwóch.
To nie wygląda. Mogę? Znaczy się. Tak, przekaz dziecka, to co mówi nauczyciel, to jest takie tam trochę dyskusyjne, natomiast jakby no, mamy generalnie obowiązek informować, jakie dziecko ma prawa, jakie ma obowiązki, właśnie informować o różnych telefonach, jak ma problem, gdzie może się odnieść. I to nie jest tak, że byle co i dziecko zaraz dzwoni i straszy rodziców. Tak, to jest, znaczy się może takie może bardzo prywatne moje zdanie, ale po prostu też poprzez może takie doświadczenie zawodowe, ile, no bo jako pedagog pracuję, jako nauczyciel no ponad 30 lat, więc no, muszę powiedzieć, że nie spotkałam się z taką sytuacją, żeby to było jakieś drobiazgowe i jakieś mało znaczące i jakaś była niebieska karta, czy policja i tak dalej. Bynajmniej ja mówię ze swojego punktu widzenia, tak, także...
Dziękuję bardzo.
Ja jestem w jednej kwestii.
Bardzo proszę.
Ale to wynika z tego, że dziecko jest niechciane, nielubiane w rodzinie i dlatego po prostu jest kontra. Dziecko, rodzic, dziecko, matka i także też nieraz to wynika z innych przyczyn.
No ja rozumiem, ale jakby, no bo na przykład akurat się, spotykam się też jako pedagog, albo rodzic, albo dziecko do mnie przyjdzie i właśnie dziecko na rodzica, albo rodzic na dziecko, ale to myślę, że to jest właśnie załatwiane bardziej na zasadzie takiej mojej zawodowej, a nie, że już jest niebieska karta zakładana, także... Ja jakby no nie mogę ogólnie się odnieść. No ma pan prawo mieć jakby takie tam spojrzenie, ale i tak twierdzę i będę stała przy tym stanowisku, że bardzo się cieszę i uważam, że bardzo dobrze, że taki zespół istnieje i że jest jakby edukacja w tym kierunku, że przemoc jest czymś złym.
Ale ja nie przeczę przeciwko zespołowi, tylko po prostu, że dzieci są edukowane, jak coś nie tego, to już są. Zespół musi być, musi działać.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani radna Ramza Dudek.
A ja mam pytanie odnośnie, jeżeli ta karta niebieska zostaje już zamknięta, to czy, wobec jakiejś tam rodziny, to czy często zdarza się tak, że dotyczy to, znaczy nowa sprawa, nowa przemoc dotyczy też tej samej rodziny, w której wcześniej ta karta była zamknięta? Czy często ta przemoc na przykład powraca po jakimś czasie do danych?
Tak, dokładnie.
Czy to po prostu, jeżeli ktoś ma tą kartę, jakoś tam przemyśli? Dokładnie.
Na chwilę obecną trudno mi powiedzieć, może jeszcze tak trochę krótko trwa, nie? Żebyśmy mogli powiedzieć, że to jest właśnie. Bo mówię, tak jak z perspektywy swojej naszej tej działalności, to nie mamy takiego przypadku, bo trochę jest za krótko, mi się wydaje, żeby to można tak właśnie, myślę, że za parę lat jak najbardziej można zrobić taką statystykę, czy to się powiela, nie? Bo podejrzewam, że w niektórych przypadkach niestety tak bywa, nie? Dlatego ważna jest ta świadomość i edukacja.
Rozumiem. Dziękuję. Bardzo proszę, Pani Wójt.
Jak tylko chciałabym podkreślić, że świadomość w społeczeństwie w ogóle rośnie, tak? Niebieska karta, kiedyś nikt by po nią nie sięgnął, zresztą tego elementu takiej współpracy i założenia tej karty wiąże się ze szczególną sytuacją w rodzinie. Nie mówimy tylko, jeżeli chodzi o relacje dzieci z rodzicami, ale też rodziców między sobą. I to jest, szanowni Państwo, nazywa się zespół interdyscyplinarny, ale naprawdę trzeba mieć ogromne doświadczenie i delikatność, żeby umieć nie przekroczyć pewnych granic, barier i żeby temat załatwić pozytywnie, tak? Bo można czasami zaszkodzić bardziej niż pomóc. I tego pewnie i Państwo się uczycie i z tego doświadczenia, które macie, to właśnie stosujecie, bo naprawdę, tak jak Pani Basia tu Grześkowiak podkreśla kilka razy, że to jest dobrze, że ten w ogóle jest ten zespół. Ja się też cieszę i tego nie robiłam rok temu, ale Pani Basiu, przy wszystkich myślę, że naprawdę Państwu się należy ogromne podziękowania wszystkim tym, którzy pracują w tym zespole. Pracujecie społecznie, tym bardziej dobrze, że nie wszystko trzeba przeliczać na pieniądze i że jak jest potrzeba, to jesteście, spotykacie się i wiele tych działań różnych jest jakby podejmowanych. Ja jeszcze raz na ręce Pani składam naprawdę głębokie podziękowania za tą pracę.
Dziękujemy.
Rozumiemy,
bardzo.
Szanujemy i jest ogromna potrzeba naprawdę tego zespołu, także dziękuję bardzo.
No, dziękujemy bardzo i jeszcze może dodam, że oprócz tego my cały czas musimy też się jakby trochę dokształcać gdzieś, bo wszystko się zmienia, więc to nie jest tak, że jesteśmy już i na stałe jesteśmy. Także też oprócz tego, że na co dzień te grupy jakby ten, to też jeszcze czy to właśnie czytając gdzieś, czy jeżdżąc na kursy. Także myślę, że to jest. I myślę, że jak ktoś jest chętny, to zapraszamy do współpracy, bo także jakby tu jest otwarty na zespół. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, bardzo serdecznie dziękuję Panie Przewodniczącej za przedstawienie sprawozdania. Życząc jak najmniej spotkań w rozwiązywaniu tych problemów, a jak najwięcej ewentualnie spotkań, tak jak Pani powiedziała, na szkoleniach i na doszkalaniu, żeby tych spraw, tych naprawdę trudnych, było jak najmniej w naszej gminie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Przystępujemy do kolejnego punktu naszego posiedzenia. To punkt 5. Interpelacje, zapytania radnych. Czy ewentualnie ktoś z Państwa radnych ma pytanie, interpelacje? Bardzo proszę, Pani Radna Ramza Dudek.
Swego czasu, Pani Wójt, podjęłyśmy taką uchwałę o sprzedaży nieruchomości w Nebrowie Wielkim. Czy jest planowany i ogłoszony już przetarg odnośnie sprzedaży tej nieruchomości? Dziękuję. Taka duża tam za panem Głuszkiewiczem chyba, o ile dobrze pamiętam.
Tak.
Czy jeszcze ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Jeśli nie ma, to pozwolicie Państwo, że ja skieruję kilka pytań. Znaczy, dotyczy to jednej sprawy. Mam pierwsze pytanie. Czy planowany jest remont świetlicy w Nebrowie Małym? Jeśli tak, to kiedy i ewentualnie w jakim zakresie? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie też dotyczące świetlicy. Około półtora roku temu, ile dobrze pamiętam, może troszeczkę się mylę, przeprowadzony był taki mały remont tej świetlicy za około 15 tysięcy. Czy zakres tych robót podlega jeszcze gwarancji wykonania? I kolejne pytanie. Ta świetlica również była dzierżawiana pewnej osobie, która zrezygnowała z dzierżawy, czy została ta dzierżawa, że tak powiem, jej wypowiedziana. Czy po zakończeniu tej dzierżawy był sporządzony protokół odbioru tej świetlicy? I to tyle. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa ma pytania? Jeśli nie ma, dziękuję bardzo. Kolejny punkt to przedstawienie spraw realizowanych między sesjami przez wójta. Bardzo zapraszam panią wójt. Dobrze.
Szanowni Państwo, miesiąc czasu, tak, 19 była ostatnia sesja. Chciałam Państwu powiedzieć, że głównie ten miesiąc skupiony był na sprawach oświatowych. Wyjazdy, spotkania z panią minister, z panią kurator oświaty, jak również wniosków, które chcemy złożyć, złożyliśmy. Te terminy mijają, niektóre już są złożone, niektóre będą 28 lutego. Jest kolejny termin złożenia wniosku dotyczący ograniczenia zagrożeń naturalnych, co dzisiaj państwo te porozumienie również Rada będzie podejmować między gminami. W związku z tym projektem z czterema innymi gminami z wnioski, które do OZE były złożone do 31 stycznia, był wniosek na OZE dotyczący, dwa składaliśmy jako mieszkańców, dla mieszkańców, dla również odrębny wniosek dla szkoły w Sadinkach, jeżeli chodzi o ogrzewanie. Przygotowujemy wniosek na 24 lutego, więc w przyszłym tygodniu, dotyczący rozbudowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Sadinkach, bo jak wspomniałam na komisjach, jeżeli my teraz tego nie zrobimy, to musimy budować nową oczyszczalnię, ewentualnie ją rozbudowywać. Są to milionowe kwoty, więc jeżeli ten wniosek nas poratuje finansowo, jest taki wniosek przygotowywany, zaprojektuj, wybuduj. To są kwestie milionowe, około 2 milionów oczyszczalnia. Gdzieś 750 tysięcy budowa kanalizacji w części tutaj wokół Sadinek. To są też wyjazdy w związku z tym, bo ta prototyp tej oczyszczalni w Sadinkach to na patencie pana Gulcza, więc ten patent już dawno się skończył, ale on zastosował rozbudowa, czyli na patencie, który ewentualnie on dalej ma i jakby w jego tylko zakresie on daje możliwość rozbudowy tej oczyszczalni, proponując swoją technologię. Więc to jest troszeczkę o wiele trudniejsze niż to taki prosty wniosek. Czekamy na odpowiedź również Urzędu Marszałkowskiego. Te wizyty z nim, to jest człowiek, który bez przerwy gdzieś tam po świecie jeździ, więc dobrze, że chce współpracować na tych małych oczyszczalniach, przy tych małych oczyszczalniach, gdzie jego technologia i wiedza była zastosowana w budowie oczyszczalni. Odbył się również bal karnałowy dla dzieci w Kaniczkach 3 lutego. Warsztaty serowarskie, które były tutaj w Sadinkach, również można było się zapisywać na nie. Pewnie zrobimy jeszcze raz te warsztaty. Proszę śledzić naszą stronę internetową. Również rozpoczęły się rokroczne sprawozdawczo-wyborcze zebrania ochotniczych straży pożarnej. Pierwsza się już odbyła, takie spotkanie w Bronisławowie w minioną sobotę. To takie z najważniejszych rzeczy, które w tym miesiącu były realizowane. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pani wójt. Szanowni państwo, przystępujemy do przygotowanych uchwał. Pierwsza uchwała to podjęcie uchwały w sprawie zawarcia przez gminę Sadlinki porozumienia o partnerstwie z gminą Kwidzyn, gminą Gardeja, gminą Rjewo dotyczącego wspólnej realizacji projektu pod nazwą Ograniczenie zagrożeń naturalnych na terenie gmin Dolnego Powiśla, Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki, Rjewo polegające na zakupie specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa i modernizacji budynku z przeznaczeniem na magazyn przeciwpowodziowy. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś uwagi, sugestie? Bardzo proszę, pani wójt.
Z tym, że obecni są również sołtysi, a też chciałabym, żeby oni wiedzieli również, co ta uchwała zawiera, to chciałabym państwu przekazać tylko parę punktów, które sprzętu, które na zarządzie Ochotniczej Straży Pożarnej ustalono jakie zakupy będą wpisane w ten wniosek, więc pneumatyczny namiot ratowniczy i wyposażenie do niego, jak lampa do oświetlenia wnętrza, turbina do pompowania i wypompywania powietrza, rękaw do spalinowych nagrzewnic powietrznych, agregat prądotwórczy trójfazowy, łóżko polowe, stół polowy, krzesło, nagrzewnica olejowa, agregat pompowy, to jest agregat w wersji na przyczepie z plandeką i z burtami, to jest prawie 60 tysięcy, taki agregat kosztuje. Następnie pompy szlamowe mniejszej wydajności, sprzęt oświetleniowy przenośny, łódź ratownicza, suchy skafander ratowniczy, skafander do pracy w wodzie i ubranie, to jest właśnie to. To jest przeszło 200 tysięcy wniosek. Piszemy to wspólnie, żeby uzyskać i punkty, dlatego że sami nie jesteśmy w stanie napisać tego projektu, gdyż wynosi on wartość minimalna, musi przekroczyć 1 000 000 zł. Więc piszemy w porozumieniu 4 gmin. Tu są wymienione te gminy w uchwale, zaraz Państwu będzie czytana ta uchwała. Wniosek składamy, czy otrzymamy, staramy się składać i wnioski tam, gdzie jest to możliwe, więc strażacy sami wybrali sobie sprzęt, na który uważają, że będzie im niezbędny, jeżeli chodzi o zagrożenie przeciwpowodziowe. I to tyle.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania, uwagi? Jeśli nie ma, zamykam dyskusję. Bardzo proszę radnego Wiącka o odczytanie stosownej uchwały.
Uchwała Rady Gminy Sadinki z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie zawarcia przez Gminę Sadinki porozumienia o partnerstwie z Gminą Kwizyn, Gminą Gardeja, Gminą Ryjewo dotyczącego wspólnej realizacji projektu pod nazwą Ograniczenie zagrożeń naturalnych na terenie gmin Dolnego Powiśla, Gardeja, Kwizyn, Sadinki i Ryjewo, polegające na zakupie specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa i modernizacji budynku z przeznaczeniem na magazyn przeciwpowodziowy. Rada Gminy Sadinki uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Postanawia się zawrzeć porozumienie o partnerstwie z gminą Ryjewo, gminą Gardeja i gminą Kwizyn w celu przygotowania projektu pod nazwą Ograniczenie zagrożeń naturalnych na terenie gmin Dolnego Powiśla, Gardeja, Kwizyn, Sadinki i Ryjewo, polegające na zakupie specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa i modernizacji budynku z przeznaczeniem na magazyn przeciwpowodziowy, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Paragraf drugi. Upoważnia się wójta gminy Sadinki do podpisania porozumienia wymienionego w paragrafie pierwszym. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sadinki. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały treści, którą przed chwilą wspólnie wysłuchaliśmy? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Głosowało 14 radnych. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. I kolejna uchwała to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nebrowo Wielkie, stanowiącej własność gminy Sadinki. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś uwagi co do treści tej uchwały, zapytania? Myślę, że wszystko jasne. Jeśli nie ma, zamykam dyskusję. Bardzo proszę radnego Wiącka o odczytanie stosownej uchwały.
Uchwała Rady Gminy Sadlinki z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nebrowo Wielkie, stanowiącej własność gminy Sadlinki. Rada Gminy Sadlinki uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nebrowo Wielkie, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 149/7 i powierzchni 186 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kwidzynie prowadzi księgę wieczystą KWG D1i 30/23/993/9. Paragraf drugi. Upoważnia się wójta gminy Sadlinki do wykonania wszystkich przewidzianych prawem czynności dla realizacji niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że przy 14 głosach za uchwała została podjęta. I kolejna uchwała to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sadlinki w 2017 roku. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania, uwagi co do tej uchwały? Bardzo proszę, pani wójt.
Ja tylko powiem państwu, że na ten rok według wydatków z zeszłego roku zaplanowane jest 88 tysięcy. To jest skala, jaką gmina ponosi, jeżeli chodzi o bezdomne psy, jeżeli chodzi o dokarmianie zwierząt, czyli kotów, psów. Takie koszty generuje to zadanie i w tym roku mam nadzieję, że te 88 tysięcy wystarczy.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania, uwagi? Jeśli nie ma, zamykam dyskusję. Bardzo proszę radnego Wiącka o odczytanie stosownej uchwały.
Uchwała Rady Gminy Sadlinki z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sadlinki w 2017 roku. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sadlinki w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sadlinki. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Głosowało 14 radnych. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. I kolejna uchwała to podjęcie uchwały w sprawie zmiany projektu dostosowania. Przepraszam. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś uwagi, zapytania co do treści tej uchwały? Bardzo proszę, pani wójt.
Chciałam państwu powiedzieć, że jesteśmy nieliczną z gmin, która nie ma problemu na dzień dzisiejszy i dyskusji na temat sieci szkół, gdyż sieć właściwie jest taka sama przed reformą, jak i po reformie. Jedynie gimnazja będą gimnazjami wygasającymi, więc trwa to 3 lata. Pozostała rzecz jak przedszkole w Sadlinkach zostaje, oddziały przedszkolne w Nebrowie zostają przy szkole, więc na tym polega tak naprawdę nasza reforma, jeżeli chodzi o sieć szkół. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś uwagi, pytania? Jeśli nie ma, zamykam dyskusję. Bardzo proszę radnego Wiącka o odczytanie stosownej uchwały.
Uchwała Rady Gminy Sadlinki z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. Rada Gminy Sadlinki uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwała określa plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Sadlinki, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Sadlinki na okres od 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Plan sieci prowadzonych przez gminę Sadlinki publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez gminę Sadlinki na okres od 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku, który stanowi załącznik drugi do niniejszej uchwały. Projekt planu sieci publicznych 8-letnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice obwodów publicznych 8-letnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Sadlinki od dnia 1 września 2019 roku, który stanowi załącznik trzeci do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. W uchwale nr 21/165/2013 Rady Gminy Sadlinki z dnia 19 września 2013 roku w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych wprowadza się następujące zmiany. Paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie. Ustala się sieć publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Sadlinki. Przedszkole publiczne w Sadlinkach, ulica Kwidzyńska 9. Ustala się sieć oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych. Publiczna szkoła podstawowa w Nebrowie Wielkim, ulica Szkolna 6. I paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sadlinki. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dziękuję bardzo. Zatem przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że uchwała przy 14 głosach za została podjęta. I kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Sadlinki. Otwieram dyskusję na temat tej uchwały. Czy są jakieś zapytania, uwagi co do treści tej uchwały? Jeśli nie ma, zamykam dyskusję. Bardzo proszę radnego Wiącka o odczytanie uchwały.
Uchwała Rady Gminy Sadlinki z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Sadlinki. Rada Gminy Sadlinki uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej prowadzonych przez gminę Sadlinki. Kryterium pierwsze. Dziecko, którego oboje rodzice lub prawni opiekunowie wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, prowadzące gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą, wartość punktowa 5. Kryterium drugie. Dziecko, którego rodzic bądź prawny opiekun wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, prowadzące gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą, wartość punktowa 4. Kryterium trzecie. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, wartość punktowa 2. Paragraf drugi. W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w paragrafie pierwszym, rodzice bądź prawni opiekunowie składają oświadczenia dołączane do wniosku o przyjęcie do przedszkola. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sadlinki. Paragraf czwarty. Traci moc uchwała nr 5/27/2015 Rady Gminy Sadlinki z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Sadlinki. Dziennik Urzędu Województwa Pomorskiego z 2015 roku, pozycja 1262. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 marca 2017 roku.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. I kolejny punkt. To podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Sadlinki, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Otwieram dyskusję na temat tej uchwały. Czy są jakieś uwagi, zapytania co do treści? Nie widzę. W związku z tym zamykam dyskusję. Bardzo proszę radnego Wiącka o odczytanie stosownej uchwały.
Uchwała Rady Gminy Sadlinki z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Sadlinki, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Rada Gminy Sadlinki uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się kryteria naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Sadlinki, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Dla kryteriów, o których mowa w ustępie pierwszym, określa się liczbę punktów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sadlinki. Paragraf trzeci. Traci moc uchwała nr 14/87/2016 Rady Gminy Sadlinki z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Sadlinki, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Dziękuję bardzo. Zatem przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały treści, którą przed chwilą wspólnie wysłuchaliśmy? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że uchwała przy 14 głosach za została podjęta. I kolejny punkt to przyjęcie protokołu z obrad 23 sesji Rady Gminy Sadinki. Protokół takowy został Państwu przedstawiony do zapoznania. Czy są jakieś uwagi, zapytania co do treści tego protokołu? Jeśli nie ma uwag, to wnoszę o przegłosowanie tego protokołu bez odczytania. Także kto z pań i panów radnych jest za podjęciem przyjęcia protokołu z 23 sesji Rady Gminy? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że przy 14 głosach za protokół z obrad 23 sesji został przyjęty. I punkt 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę, panie wójt.
Na pewno odpowiem jutro. Pozwolę, to znaczy przekażę pracownikowi, żeby do pani zadzwonił, jeżeli można. Dobrze, jutro. Bo aktu notarialnego na pewno nie było. Przetargu chyba nie, ale w tym tłoku wszystkiego ja na pewno przekażę jutro. Dobrze? Bo nie chcę tu wprowadzać błąd, jeżeli chodzi o sprzedaż tej działki. Wydaje mi się, że nie, ale wolę się upewnić. Teraz tak, jeżeli chodzi o Nebrowo Małe, ja nie wiem, co pan przewodniczący ma na myśli, remont, czy bo to sprawa, jeżeli chodzi o świetlicę w Nebrowie Małym, toczy się od zeszłego roku. I na pewno pan wie, jeżeli pan zadaje takie pytania, że Nebrowo Małe, jeżeli chodzi o świetlicę, nie ma możliwości zrobienia tam remontu. W zeszłym roku, biorąc pod uwagę, jak również na komisjach, że pewne projekty muszą leżeć w szufladzie, żeby móc w odpowiednim momencie po nie sięgnąć, Nebrowo Małe zostało jedyną miejscowością, gdzie ta świetlica obecna, istniejąca, nie została wyremontowana. W momencie, kiedy świetlice były remontowane i składałam wnioski do unijnych środków o remonty, bo wszystkie były wyremontowane z unijnych środków, to wydzierżawił tą osoba wydzierżawiła z Rusinowa tą świetlicę na okres 2 lat z okresem, gdyż dostała pieniądze na doposażenie, na wyremontowanie tam z funduszu dla niepełnosprawnych, chyba jeszcze z jakiegoś innego. W każdym bądź razie osoba, która liczyła się, że będzie działać tam i długo będzie działać. To była dzierżawa za zgodą również Rady Sołeckiej, dlatego że ta świetlica stała pusta. To jest taki specyficzny budynek po byłej mleczarni, gdzie żeby zrobić ten budynek, odnowić, to jest kolosalne pieniądze trzeba by było włożyć. Jak w zeszłym roku byliśmy z projektantem kiedyś tak i to zostawiłam, potem wróciłam do tematu remontu tej świetlicy i ustaliliśmy jedno na początku, rozmawiając jeszcze, nim zaglądaliśmy w jedno miejsce, chyba, ja nie wiem, przecież chyba Państwu mówiłam o tym, że tu trzeba włożyć 400, może 500 tysięcy. No to jest wybudowanie nowej świetlicy, tak? I teraz czy ładować w starą? No nie. No ale wiadomo, inspektor chciał jeszcze zobaczyć wszystko, potem miał z pracownikiem jeszcze pojechać, umawiał się tam w Nebrowie, z kim ma rozmawiać, więc poszliśmy do piwnicy, to znaczy on poszedł do piwnicy i potem mnie zawołał i myśmy tam nigdy nie chodzili tak naprawdę do tej piwnicy. No ale przed takim projektem, kiedy trzeba by było tam oszacować jeszcze koszty dodatkowe inne, no trzeba zaglądnąć, projektant musi. I tam się okazało, że ta piwnica jest, przestraszyłam się sama, nikt sobie nie zdawał sprawy, że ona jest, wygląda tak jak wygląda, że jest na stemplach stalowych, które są przerdzewiałe i żeśmy się mocno przestraszyli tego i poprosiłam o dokonanie ekspertyzy, czy ten budynek może być użytkowany, czy nie. Na początku inspektor mówił, że no 60 osób, 80 może będzie mogło tam użytkować, spokojnie się spotykać, bo tam jest koło gospodyń, do czasu jakiejś decyzji, tak, w tą czy w tą stronę. Dostałam ekspertyzę, zresztą jest, że może tam się znajdować jedynie 15 osób w tym budynku. Podpisano została przez wszystkich, przez koło gospodyń, przez osobę, która ma klucze do świetlicy, żeby wiedziała, że jeżeli zrobi coś wbrew tej ekspertyzie, bierze odpowiedzialność na siebie. No i wtedy, jeżeli chodzi o odpowiedzialność, to tak naprawdę nikt nie chce na siebie ją wziąć. Zresztą jest pani sołtys, może państwu powiedzieć, jaka była rozmowa, szok, że 15 osób i co dalej. No i jest koło gospodyń i co dalej. No bardzo by chciały tą świetlicę mieć, tak dalej. Ja prawdopodobnie zlecę projekt na nową świetlicę w najbliższym czasie, gdyż będzie również prawdopodobnie będzie można składać wnioski w przyszłym roku na taką dużą odnowę, jak to się nazywa. I jeżeli by się udało, nie wiem, dlatego że nową świetlicę to chciano kiedyś bardzo w Nebrowie Wielkim, tylko w Nebrowie Wielkim też nie ma gdzie jej budować, bo wszędzie jest druga klasa. I niestety nawet w Nebrowie Małym, jak kiedyś oglądaliśmy już potem, gdzie tą świetlicę można było umieścić, no to nie na placu tym, gdzie jest plac zabaw, a fajne miejsce. Bo nie, bo to jest dwójka, więc to jest wyłączenie z produkcji rolnej, nie wchodzi w grę przez ministra wydawane. No i zostaje tylko ten plac, który jest obok tej starej świetlicy, czyli należałoby ją po prostu rozebrać i postawić obok jakąś małą, tak na 80 osób świetlicę. Więc zastanawiam się, ja na pewno się spotkam jeszcze raz, bo przy każdej okazji jestem wstawiana pod ścianę w Nebrowie Małym i prawda pani sołtys, kiedy i jak i dlaczego, jak najszybciej. Ja bardzo rozsądnie trzeba podchodzić do takich rzeczy, bo ja mówię tak, wybudować to nie problem, wbrew pozorom, ale potem co będzie się działo, tak? To nie może świecić pustkami. Dajcie mi jakiś sygnał, załóżcie stowarzyszenie, ja będę wiedziała, że chcecie tam coś robić, że jesteście aktywni. Wtedy ja mam wyraźny jakby też, ja się z tym obswoję, ale również przekażę swoim z pełną świadomością radnym, którym podejmiemy decyzję, czy ją budować, czy nie. Więc to jest na tym etapie. Jeżeli chodzi o protokoły, o które pan pyta, to jest chyba obowiązkiem pracownika jakieś protokoły, prawda, robić. Ja chciałam powiedzieć, że jak myśmy przekazywali temu panu świetlicę, to tam nie było nic. To on włożył sprzęt, umywalki, toalety. Robił to za swoje pieniądze. Starał się to jakoś dogrzać, ale tego się nie da po prostu ogrzać, bo tam jest jak jest. Kto tam był chociaż raz i dostrzegł, jak może to być, jak to wygląda, to zdaje sobie z tego sprawę. I w każdym razie to tak wygląda. I dzisiaj mówienie, że tam może ktoś rozkradł, tak, czy coś. Świetlica była cały czas zamknięta. Teraz jest odpowiedzialna tam osoba, która ma klucz. No, kobiety się spotykają, ale na pewno nie organizują jakichś przedsięwzięć większych w postaci zabaw, bo jest to po prostu niemożliwe i nikt nie chce za to odpowiadać. Ja też powiedziałam, że to jest duża odpowiedzialność. Może by się nic nie stało, tak? Ale po to jest ta ekspertyza, która mi mówi i znak zapytania i wykrzyknik w głowie jest. Także na dzień dzisiejszy tak to wygląda, jeżeli chodzi o Nebrowo Wielkie. Małe.
I jeszcze jedno moje pytanie. Tak jak powiedziałem, ta sala była remontowana jakiś czas temu za pieniądze. Czy zakres tych robót nadal podlega gwarancji?
Ja nie pamiętam, to było tak dawno, że chyba nie, dlatego że no nie oszukujmy się.
To było gdzieś około półtora roku temu, z tego co tam dokumenty przeglądałem, także...
Ale nie oszukujmy się, że tam były duże prace włożone. 15 tysięcy to tylko chodziło tam, robiły same również panie sobie, bo chcieliśmy przed podjęciem decyzji o remoncie i w ogóle złożeniu wniosku na remont, żeby to było miejsce w miarę do spotkań, nawet zebrań czy spotkań tych... spotkań, żeby schludne. Przecież to, co było tam, to urągało po prostu jakiemuś, w środku to naprawdę. Więc doprowadzenie minimalne do jakiegoś stanu używalności, a w środku fajna jest salka taka wydzielona, są stoły, jest kuchnia, więc to nie trzeba wiele, żeby coś kosztowało 15 tysięcy. Więc tak, żeby tym ludziom dać możliwość, bo też nie chciałabym zamykać komuś drogi z im możliwości spotkania, a sprawa tej ekspertyzy wyszła dopiero, jak sam pan wspomniał, po dopiero tym czasie i tym przeglądzie przez inspektora i tego projektu, więc nie wiem, jaką gwarancję chodzi, bo ja sygnałów nie mam, pani sołtys ani nikt z Nebrowa Małego u mnie w tej sprawie nie był. Trudno tu mówić o jakichś gwarancjach, to były naprawdę bardzo powierzchowne prace zrobione, żeby to w miarę jeszcze również mieszkańcy Nebrowa Małego również tam malowali i włożyli kupę pracy, bo tam był śmietnik, bo wiadomo, jak ktoś użytkuje i nie jest to użytkowane, no to zdarzają się potem śmieci po jakimś tam tak spotkaniu, nie wiem, no ale dużo pracy zrobiły ściany, bo głównie ściany chodziło, prawda? Pani sołtys jest, więc proszę ewentualnie wysłuchać jej również.
Jak najbardziej. Moje pytanie, że tak powiem, w tym punkcie polegało na tym, że jeśli ewentualnie sporządzona umowa była na remont tego i zawarta była jakaś, nie wiem, tam gwarancja na wykonanie, to należałoby ewentualnie, z tym wykonawcą, który to wykonywał, jeśli to było we własnym zakresie robione, to, że tak powiem, tematu nie ma, ale niemniej jednak na pewno była umowa sporządzona z wykonawcą tego. Jeśli tam było wpisane jakikolwiek okres gwarancji, a okres tej gwarancji jeszcze by obowiązywał, to należałoby ewentualnie tam sprawdzić, w jakim stanie to jest, że tak powiem, po tym remoncie.
Ale pan pyta, czy jest gwarancja, to proszę mi powiedzieć na co, bo jeżeli pan mówi ogólnie, to ja nie wiem, o co tam chodzi. Kto panu zgłaszał, co tam jest
to
takiego,
znaczy,
że gwarancja?
Ale to ja tylko pytam, bo też nie wiem do końca i dlatego pani pytam o to, czy tak jak był ten remont robiony, ten zakres robót, który był zrobiony, na pewno
był. Czy na to była gwarancja?
Tak, na pewno był.
Ja to sprawdzę, dobrze,
dlatego,
u ciebie,
i dlatego tylko o to pytam. Jeśli był ten zakres, obejmuje gwarancję z wykonawcą,
myślę,
bo nie
tam
znam umowy. Jeśli
nie
obejmuje, to bardzo bym prosił, żeby ewentualnie tam sprawdzić, jakim to jest stanie. Jeśli nie ma, to nie ma tematu. Dziękuję bardzo.
Ale proszę bardzo, panie przewodniczący, żeby pani sołtys też powiedziała swoje dwa zdania przynajmniej na temat świetlicy w Nebrowie. Bardzo prosimy.
Bardzo proszę, pani sołtys.
To wyłączyć?
Słuchajcie, świetlica, wyremontowane zostało takie pomieszczenie małe, tak jak pani wójt wspominała, żebyśmy się mogły schludnie spotkać. Przed przejęciem sołectwa po zmarłym panu Kapuścińskim zgłaszałam, że jest duży zaciek na dachu. To było wykonane też przez gminę i w dalszym stopniu w tym jednym miejscu jest znowu zaciek po zimie. W tym roku już dwa razy zgłaszałam. Pan Kozimskim, nawet dzisiaj do niego dzwoniłam i mówił, że był umówiony z dekarzem. Dekarz się nie pokazał i miał dzisiaj znowu wznowić rozmowę. I co do świetlicy dalej? No chciałbyśmy się spotykać, coś działać, no ale w tych warunkach, jakie teraz są, jest zimno, nie ma ogrzewania. My, jeżeli wstawimy tam jakiś piecyk, to zaraz nam po ścianach leci, że nie ma możliwości w tej chwili żadnych spotkań, czy cokolwiek gotowania, coś przygotowania.
Nie, to nie jest świetlica.
Nie ma, to jest tylko.
Właśnie dlatego te moje pytania do pani wójt były skierowane, że jakie są plany, czy ewentualnie w najbliższym planie, ale odpowiedziała pani, ta odpowiedź pani mnie satysfakcjonuje, że jakikolwiek tam plan jest planowany projekt ewentualnie w tym roku, że jakieś światełko w tunelu, ewentualnie nadzieja na tą nową świetlicę jakaś tam jest.
My jako koło gospodyń planujemy. Wiadomo, że teraz te miesiące zimowe nie mamy warunków się spotykania. Spotykamy się po domach, ale to nie jest takie spotkanie na 20 osób. I myślimy o stworzeniu jakiegoś stowarzyszenia. I chciałybyśmy coś pokazać, ale w tych warunkach, jakie w tej chwili mamy, nie możemy cokolwiek zadziałać. Nie? Samo to, że powiemy, że będziemy stowarzyszeniem, to nic nie zrobi. Jak będzie coś, jakieś inne inne warunki do spotykania, żebyśmy mogły coś pokazać od siebie, to pokażemy.
Samo to, że ta ekspertyza, o której pani wójt mówiła, zawiera tylko tam, że 15 osób może w tych pomieszczeniach przybywać, gdzie samo koło liczy około 30 osób. Także niektóre osoby mogą wejść, a niektóre osoby nie mogą wejść.
My wychodzimy z tego założenia. Zresztą cztery pomieszczenia, to w każdym pomieszczeniu po 15 to 60 się zmieści.
Dziękuję bardzo pani sołtys.
To zamykać, to się rozbierać.
Dobrze. Czy jeszcze pani wójt?
Tak, ja chciałam powiedzieć, że dlaczego trzeba się zastanowić nad czymkolwiek. Jeżeli ja miałam wątpliwości, jeżeli chodzi o sardynki, w obecnym stanie rzeczy, jeżeli chodzi o to, jak jest miejsce na przykład do spotkań, do wesel, sale, tak, można wynająć. I wolę to iść w kierunku na przykład rozbudowy biblioteki, gdzie taka działalność kulturalna będzie i ogrzewanie razem od szkoły, ze szkoły. To jest ekonomiczne, tak? Niż otrzymywanie świetlic, które sobie zdajemy sprawę, że w okresie zimowym są niedogrzane, gdyż nie ma ogrzewania centralnego i nie jesteśmy w stanie grzać. Jeżeli chodzi coś pokazać, to ja biorę pod uwagę również to, co się dzieje w innych świetlicach, bo w Nebrowie Małym nie będzie wyjątkową świetlicą, tylko będzie podobną świetlicą, jak gdzieś w innym miejscowości jest, tak? Będzie wynajmowana na jakieś okoliczności, uroczystości środowiskowe własnych mieszkańców, ale nie oszukujmy się, że tam będzie bez przerwy nie wiadomo, co się działo i trzeba też sobie to szczerze powiedzieć, więc bo ja trochę widzę, tak, te chęci i one są też rozłożone na okres bardziej jesienny czy zimowy, latem, wiosną, ludzie mają pracę i też jest im trudno, bo trudna była rozmowa, jak ja pytałam panie z koła, co będzie tam się działo, tak? To jest trudno, to a nie, bo my chcemy, tak? Ale samo chce, że chcieć, nie świadczy o tym, że...
Ale proszę o spokój.
Że, bo to jest trudna, słuchajcie państwo, decyzja. Czym będzie ogrzewane, kto będzie... Naprawdę powiedziałam, zbudować czasami nie problem, utrzymać gorzej. Wiemy, jak świetlice, które są na przestrzeni w naszej gminie, jak one w okresach zimowych, trzeba je dogrzewać cokolwiek, bo zamyka się wodę, bo niestety okres zimowy, nawet jak zimy nie są ostre, to są zupełnie inne warunki niż w okresach letnio-wiosennych czy jesiennych. Więc ja nie zamykam drogi, dlatego z wami rozmawiałam i wiecie, znacie mnie, że ja jak coś powiem, ja nie obiecuję czegoś, czego nie można zrobić. To są też pieniądze, które trzeba wyłożyć i teraz zastanawiałam się, czy lepiej drogę, czy tak, czy świetlicę jakąś jeszcze dodatkową. Więc plan jest, że projekt w tym roku powstanie i zobaczymy, tak? Zobaczymy. Myślę, że dyskusja nad tym, jak będzie ujęta w budżecie, będzie. Czy budujemy i to ja będę wnioskowała w tą albo w tą, ale też i radni podejmą do tego decyzję, ale ja też ich muszę przekonać, tak, do tego. Także myślę, że musimy być tu w pełni świadomi wszyscy, że robimy coś dobrze, bo w Białkach też nie ma świetlicy i też, a proszę wybudować świetlicę. Dlaczegoż by nie, tak? No i to jest nie w tym rzecz czasami. Czasami mówię, dlaczego nie korzystacie państwo na przykład z Nebrowa? Przecież można z innej wsi do innej. Z Rusinowa nie mają świetlica, jest, ale też parę kobiet uczęszcza do Gliny. I to nie jest zawsze tak, że dzisiaj są, a jutro może już nie być tych chętnych do jakiejś działalności, więc stowarzyszenie nie załatwia oczywiście też tematu, to sobie zdajemy z tego sprawę, to są takie okresowe działania i bardzo dobrze, że one są i oby ich było w gminie jak najwięcej, bo w gminach jest naprawdę dużo innych stowarzyszeń i działają na rzecz gminy, nie tylko wójt, ale inne stowarzyszenia i na tym chyba powinno się opierać dzisiaj ta współpraca z mieszkańcami, ale mówię, temat Nebrowa jest otwarty, takie są plany i zobaczymy, co będzie dalej. Ja na pewno z państwem będę rozmawiała przed podpisaniem umowy z projektantem jeszcze, jak to ma wyglądać. A projekt to jeszcze nie jest ostateczna decyzja, prawda? Ale musi on być. Dzięki.
Okej, dziękuję pani wójt za wyczerpującą odpowiedź. I kolejny punkt... Czy jeszcze jakieś uwagi ewentualnie, ale tylko w tym temacie? Jeśli nie ma, to kolejny punkt, wolne wnioski. Bardzo proszę, czy ewentualnie, bardzo proszę pan radny Piskor.
Mnie chodzi o zachowanie się pana starosty. Któryś tam już z kolei raz zaproszony i nikogo nie wysłał. Nie ujmując nic panu Piecie, który przychodzi jako mieszkaniec, jako radny, ale my żeśmy zapraszali pana starostę. I uważam, że pan przewodniczący powinien wystosować pismo w ostrym tonie, że to jest lekceważenie. To jest lekceważenie radnych i gminy Sadliny. Że tak nie może być. I ja bym do wiadomości nawet wojewodzie, że po prostu sobie starosta bimba ma tyle tych pracowników, których by mógł wysłać. Dziękuję.
Rozumiem. Mam nadzieję, że przychylając się tutaj do wniosku pana radnego Piskora, takie pismo napiszemy. Jest taka państwa, taka wola. Nie mam. Tutaj myślę, że razem z panią sekretarz skonsultujemy się z panem mecenasem, w jakiej formie to pismo, że tak powiem, tutaj stworzymy i takie pismo zostanie wysłane. I to jest taka też nasza gorąca prośba do pana radnego, pana Rupiety, żeby ewentualnie na sesji powiatowej o tym incydencie ewentualnie też przekazać taką informację. Drugi chyba. Znaczy raz nie zapisaliśmy z tego względu, że budżetowa była, nie? Także nie był w styczniu i drugi raz. No ale taka jest nasza tutaj gorąca prośba. Takie pismo jak najbardziej tutaj zostanie wystosowane. Czy ewentualnie jeszcze jakieś tutaj wolne wnioski, jakieś zapytania? Bardzo proszę, pani radna Ramza Dudek.
Ja jeszcze, pani wójt, w nawiązaniu do ostatniej komisji rozmawialiśmy o ewentualnej uchwale dotyczącej regulującej odpłatność za ścieki. Dostaliśmy informację od pani sekretarz, że ta uchwała jednak nie zostanie wprowadzona na dzisiejszą sesję. Jakby pani mogła nam wyjaśnić, czy to będzie wymagało jakiejś specjalnej sesji, bo pani mówiła wtedy o terminach, że po prostu spóźnimy się z jakimś wnioskiem, z zatwierdzeniem tej taryfy, żeby nam po prostu to zagrało potem w przetargu.
Ja myślę, że pani sekretarz odpowiedziała wczoraj, przedwczoraj, tak, na dlaczego. Dlaczego nie będzie podjęta na sesji przez państwa ta uchwała, którą chcieliście podjąć, dotycząca kwestii taryfy cen, dlatego że nie może być podejmowana więcej, to znaczy więcej niż raz w roku kwestia ceny. I trzeba przedstawić wniosek, musi być formalny wniosek złożenia. To, co potem państwo rozmawialiście między sobą nawet, prawda? Wniosek o zatwierdzenie ceny z kalkulacją kosztów. I nie było możliwe napisanie przez pana Kawkę, jak myśmy się spotkali tak po południu, porządnego kalkulacji ceny z kalkulacją kosztów, którą dopiero na komisjach ustaliliście państwo, że się zgadzacie na te 95 groszy. Dzisiaj jest czwartek, więc chcemy tak zrobić i pan Szczerba pani dokładnie mówił w odpowiedzi na pani telefon, więc nie wiem, dlaczego pani pyta, ale odpowiem. Chcemy to zrobić już jakby po przetargu. Dobrze by było, żeby nie podejmować wcześniej tego w marcu, bo Rada przyjmie ten wniosek lub go ograniczy, lub zmniejszy, tak? Wniosek był, że pełną odpłatność mieszkańcy mają płacić i taki wniosek przygotowujemy. Również z kalkulacją ceny, oczywiście ona będzie załączona i to na komisjach, my sobie wszystko, Kawkę zaprosimy, omówi nam to, co państwo pytaliście, bo podstawą jest kalkulacja kosztów, tak?
No tak.
Z czegoś to musi wynikać.
No dokładnie. I to
na wody, tak. Ścieków i ona może być raz przyjmowana w roku, czyli będziemy się starali, żeby było już po przetargu na następną sesję, a jeżeli nie, no to musiałaby być dodatkowa potem sesja, bo my jesteśmy wnioskiem związanym miesiąc czasu po zrobieniu przetargu.
No tak, tylko że jak rozmawialiśmy w poniedziałek, to przewodniczący proponował, że ewentualnie przedłużymy tam termin i zachowamy się zgodnie ze statutem i z ustawą o samorządzie, gdzie na 7 dni powinniśmy taki projekt dostać, co zostało to po prostu skrytykowane i odrzucone. A teraz jakby tutaj zmieniamy procedurę nagle, bo jednak się okazuje, czyli warto było po prostu to odłożyć, a nie robić tutaj zamiast zamieszanie na komisji. Radni byli jakby przedstawieni pod ścianą do głosowania. Czy mamy tą uchwałę wprowadzać? Nie, a się okazuje, ale że to jest zbędne,
ale
tak?
Nie, to nie jest nieprawda. Ta rozmowa była bardzo potrzebna, dlatego żeby wiedzieć, czy przygotować wniosek i jaki przygotować. Państwo przegłosowaliście i taki będzie przygotowany wniosek i projekt, o, jeżeli chodzi o cenę ścieków, jaki tu rozmawialiśmy i Państwo powiedzmy złożyliście. Ja myślałam, idąc właściwie za ciosem, i to chyba powiedziano, że zagalopowałam się jedynie o tyle, że nie, pan Kawka po prostu nie zdąży tego do dzisiaj zrobić, bo byśmy nad tym dzisiaj głosowali. To niczemu nie przeszkadza, bo cenę już znamy, tak? My cenę już znamy, która będzie. Jego kalkulacja, jeżeli chodzi o przetarg, też już będzie.
Ale przewodniczący miał rację z procedurą wprowadzenia tej uchwały, bo powinniśmy to zrobić na 7 dni przed.
Ale to procedura nie przeszkadzała, bo wiele uchwał wnosiliśmy dodatkowo. Bo przegłosowujecie Państwo dodatkowe uchwały i to niczemu nie zmieniało. Pan Przewodniczący 7 dni akurat podał tą, że musi być 7 dni, ale przecież wiele uchwał podejmujecie Państwo i nie ma tej procedury za zgodą Rady. I Państwo głosowaliście na tym, czy jest zgoda, że przyjmiecie to krócej niż 7 dni. Więc nie rozstrzygajmy teraz tego, bo to się nic nie zmienia. To niczego nie zmieniło. Po prostu pan Kawka nie zdążył na dzisiaj przygotować tą kalkulację, bo ja myślałam, że to jest sprawa, no tak, kalkulacja, ale to nie jest taka prosta sprawa przedstawić Państwu już cenę na wodę właściwą, którą on tam złoży w przetargu, tak? I na ścieki, bo to też musi mieć, i żebyście Państwo dzisiaj rozmawiali o tym na nowo i na sesji to chyba nie jest miejsce, bo może być jeszcze pytania, wątpliwości i trzeba porozmawiać przed tą kalkulacją jego, gdzie on będzie prawdopodobnie do ceny tej 95 groszy dokładał jeszcze ceny związane z podwyżką energii. No przecież i tu o to chodzi. To on musi skalkulować, tak? Rozumiem, wie pani. Dajmy spokój, bo ja odstąpiłam od tego i na siłę oczywiście nie będę tego forsować, bo to byłoby złe.
Dobrze, to pan radny Piskro jeszcze odpowiem na to.
Ja się dziwię, że ten głos podnosi radny ze Sadlinek. To on kogo reprezentuje, ten radny? Nie mieszkańców Sadlinek?
Ale do czego teraz pan zmierza, bo nie rozumiemy.
Przecież to chodzi o podwyżkę. O podwyżkę ceny ścieków, tak?
Znaczy, nie do końca pan ma rację z tego względu, że mój upór, który do dzisiaj mnie, że tak powiem, jestem przekonany o tym, nie dotyczył podwyżki ceny, tylko dotyczy sposobu procedowania nad tą tutaj uchwałą, którą mieliśmy podjąć.
Ale
nie, panie wójt, nie ma pani racji i ja mogę się wypowiedzieć na ten temat?
Ale
no, moja, że tak powiem, no mój upór tylko, że tak powiem, był spowodowany tym, że w niewłaściwy sposób żeśmy procedowali nad tym, nad tak jak pani powiedziała, że potrzebna będzie dodatkowa sesja. Ta sesja okazała się niepotrzebna, czyli jeszcze bardziej mnie to w moim przeświadczeniu jest to, że jednak miałem rację ku temu, ponieważ zgodnie ze statutem, jaki był zatwierdzany jeszcze za pana kadencji, jak był pan przewodniczącym i z ustawą o samorządzie gminnym mówi jasno, w jaki sposób zostało to procedowane. Nie, panie wójt, nie mylę. I dla pani mi dokładnie skończy. Tam jest jasno określone, w jakich przypadkach. Ja może zacytuję tutaj ustawę o samorządzie gminnym, która mówi... Nie ma. To znaczy, dajcie mi państwo skończyć, dobrze? I wtedy ewentualnie jest napisane, że na wniosek wójta przewodniczący Rady Gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady Gminy projekt uchwały, jeśli wpłynął on do Rady Gminy co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem sesji Rady. To mówi ustawa o samorządzie gminnym. Drugi dokument, który został zatwierdzony i jest prawem obowiązującym w naszej gminie, to jest statut, który statut mówi, że tylko przewodniczący na sesji może wprowadzić zmiany do porządku obrad. Nie ma głosowania na komisjach i przegłosowywania, czy to będzie, czy to nie będzie. To znaczy, to jest bardzo ważne, bo to jest dla mnie bardzo ważne. I chciałbym ewentualnie prosić państwa radnych, tylko jeszcze ewentualnie, no, w ramach takiej refleksji, refleksji, żeby zapoznać się z dokumentami i z prawem obowiązującym, ponieważ zostałem w pewien sposób na tej komisji potraktowany, takie mam odczucie, że jakbym tylko ja walczył. Ja walczę w słusznej sprawie i chciałbym ewentualnie zakomunikować jako przewodniczący, że nigdy nie pozwolę na takie postępowanie, które miał zamiar, miało być prowadzone teraz na tej sesji. Ja, że tak powiem, odpowiem Pani na to pytanie, które Pani powiedziała, że niejednokrotnie były zmiany wprowadzane na sesji. Tak, były. Nie w ostatniej chwili, tylko były wprowadzane tylko i wyłącznie w jednym przypadku, gdzie w porządku posiedzenia mieliśmy wpisywane zmiany uchwały dotyczącej budżetu. I tylko w takich przypadkach były prowadzone. I z chwilą, z datą podpisania przeze mnie tego porządku obrad, dostarczenia państwa, a na komisji pani skarbnik nam przekazywała, że w tym czasie wpłynęła albo subwencja, albo jakieś inne środki do Urzędu Gminy i prosiła ewentualnie, żeby te środki również zawrzeć w tym punkcie, który już był w posiedzeniu. I tylko takie przypadki miały miejsce. Innych przypadków ja sobie nie przypominam i także, żeby była jasność, to nie jest żadna złośliwość, tylko po prostu ja stoję na straży tutaj obowiązującego prawa i będę tego przestrzegał. Tylko jedna kwestia może mnie z tego zwolnić. Jeśli Państwo mnie odwołacie, możemy to zmieniać. Dopóki ja jestem przewodniczącym, no takie coś na pewno nie pozwolę.
Panie
dziękuję.
Ja jeszcze nie skończyłem.
Bardzo proszę, pan radny Biskor.
Dziwi mnie to, że radni ze wsi Sadlinki, oni dążą do podwyżki. Czyli jak to jest? No jak to jest? To wy nie reprezentujecie mieszkańców?
No ale skąd pan wie, jakie jest zdanie mieszkańców? Pan reprezentuje swoje zdanie na ten temat.
No właśnie. I tak wygląda, że Świdzyna to tak troszeczkę jest dalej do tych sali.
Ja mam pytanie.
Ale...
Dziękuję.
Bardzo proszę, pan radny Tadajewski.
Mam pytanie, bo to nie wiem, rozmawiamy praktycznie. Sprawa jest prosta. Czy potrzebna będzie dodatkowa jakaś szybka sesja, żeby zatwierdzić tą ustawę podjąć? I koniec. No pytanie odpowiedzi.
Na dzień dzisiejszy nie.
Nie trzeba.
Na dzień dzisiejszy nie i tu nie chodzi o strażę, że pan przewodniczący będzie stał na straży, bo tu nikt bezprawia nie wprowadza. No szanowni państwo, można pewne elementy usprawniać za waszą zgodą. Przecież to nie o to chodzi, żeby komuś robić pod górkę. 7 dni absolutnie jest ustalony termin składania. Musicie państwo wiedzieć o pewnych rzeczach wcześniej, potem rozmawiamy to na komisjach. Ale przecież można czasami rozmawiać o rzeczy, jeżeli wydaje się, że jest istotą, żebyście nie spotykali się na sesję wtedy, co mówiliśmy, że może trzeba będzie dodatkową sesję zrobić, tak? No to tak, że się zgodzacie, że lepiej zrobić to na tej sesji. Przecież to niczemu nie zmienia i prawo akurat tutaj by całkowicie nie było złamane, jeżeli jest wola radnych, panie przewodniczący.
Nie ma pani racji, panie wójcie.
Może pan tak myśli, że zawsze jest inaczej, ale proszę mi wierzyć, jeżeli jest zgoda rady, to można wiele rzeczy zrobić i tu nikt nikomu nie chciał zrobić na złość, bo przecież kwota czy cena niczemu tu nie zmieni po tej naszej rozmowie, a sami państwo wnosiliście, że musimy przed przetargiem, bo tak zresztą obiecałam na którejś komisji, że przed przetargiem będziemy rozmawiać o cenach wody. No i nic się nie zmieniło.
Dobrze, to ja może zadam pytanie państwu radnym. Czy znali państwo treść tej uchwały, która miałaby być dzisiaj zatwierdzona? Czego to ewentualnie dotyczyło? W jakiej formie to miało być zatwierdzone? Właśnie, że zmierza. Bo tak jak powiedziałem, po to stanowimy prawo, po to jest stawo postanowione w tej gminie przez radnych i zarówno przez ustawodawcę, czyli w ustawie o samorządzie gminy, żeby tego prawa przestrzegać, a nie wybiórczo traktować to prawo.
Pan chce to udowodnić, że jest tak, a ja naprawdę reszta patrzy i właściwie wie, co się działo na komisjach.
Proponuję, żeby pan przewodniczący w tajemniczu pozostałych członków dzisiejszego posiedzenia, o co chodzi, bo przypuszczam, że państwo sołtysi zadają sobie pytanie, o czym my tu rozmawiamy. Także bym prosiła o przedstawienie tej sytuacji.
To znaczy była rozmowa na komisjach. Pani wójt zaprosiła pana Kawkę, który świadczy dla nas usługi na świadczenia usług w zakresie wody i oczyszczalni ścieków. od dawien dawna jest tak, że 60%, o ile dobrze pamiętam, 60% kwoty za zużycie energii elektrycznej na oczyszczalnię pokrywa gmina, a pozostałą część pan Kawka. I tutaj pani wójt przedstawiła taką propozycję.
Państwo prosicie.
Dobrze, okej, przepraszam, zwracam honor. Radni przedstawili wcześniej taką propozycję, przepraszam bardzo, przedstawili taką propozycję, żeby z tej kwoty 60% zejść i żeby to mieszkańcy płacili, znaczy pokrywali całość za zużycie energii, za oczyszczalnię ścieków. Pan Kawka oczywiście na ostatniej komisji był. Wyliczone zostało, że to będzie kwota około 95 groszy, także dla zaokrąglenia to była kwota złotówki i mieliśmy, oczywiście projektu tej uchwały nie mieliśmy na poniedziałek i pani wójt przekazała nam informację, że oczywiście tutaj każdy się z radnych wypowiadał, czy jest za, czy jest przeciw. Większość była oczywiście za. I pani wójt przekazała informację, że na czwartek przygotuje treść tej uchwały. I, że tak powiem, moje zdziwienie było takie, że po prostu my tej uchwały na komisjach, gdzie jesteśmy do tego zobligowani, powinniśmy znać treść tej uchwały, a my jej po prostu nie mamy.
Ja chciałam, żeby chodziło mi o to, aby poinformować Państwa o całym meritum tej sprawy, o tej podwyżce, a nie o tej procedurze, jaką przechodziliśmy podczas komisji.
Tak, i dlatego mówię, dzisiaj miała być podjęta uchwała.
Oni chyba dalej nie rozumieją, o co chodzi.
Taka, jaką ustaliliśmy przedwczoraj.
Tak? Dobrze, tylko mi chodzi o, tak jak powiedziałem, mi cały czas chodzi o sposób procedowania nad tą uchwałą i o nic więcej mi nie chodzi. Bo ja głosując za pewną uchwałą...
Przeczamy.
Nie, bo ja głosując za pewną uchwałą, chciałbym wiedzieć, czego ta uchwała dotyczy, bo ja do dnia dzisiejszego nie wiem, naprawdę powiem szczerze. W jaki sposób... No panie Andrzeju, czy pan wie, w jaki sposób to miało być załatwione? No. Ale w jaki sposób? Do czego? Czy to miało obowiązywać od lutego? Czy to miało obowiązywać od następnego okresu rozliczeniowego? W jaki sposób to... Bo ja nie wiem, w jaki sposób to miało być rozliczone. I pan mecenas jasno określił, że ta uchwała jest niepotrzebna z tego względu, że to musi być najpierw, tak jak pani powiedziała, musi być zrobiona kalkulacja, pan Kawka musi kalkulację przedstawić. Będzie przetarg i dopiero wtedy ewentualnie będą uchwalane nowe ceny.
Czemu to służy w ogóle? Jest umowa, dzisiaj nie jest przyjęta. Po co państwo rozbieracie na czynniki pierwsze? Nie ma przecież tej uchwały. Dlaczego pan rozstrzyga jak czegoś, czego nie ma?
Ale na komisji pani co innego mówiła.
Ale zwolniliśmy. Przepraszam bardzo, panie przewodniczący. Pani sekretarz jest tu obecna i może powiedzieć, jaka treść do każdego była powiedziana. Jeżeli ktoś zaprzeczy, że nie zostało wyjaśnione, dlaczego uchwała jest zdjęta, to teraz kłamie. I pan też.
Tak, wiem dlaczego.
Pan się zgodził, oczywiście pan powiedział, że wszystko wie i wszystko dla pana jasne.
Tak.
Teraz pan mówi, zupełnie na sesji roztrząsa sprawy, które były ustalone przez pana przez telefon.
Nie.
Pani sekretarz, może ja bym prosiła, jakie były głosy radnych, którzy mówili, że wiedzą, że wszystko wiadomo jest. No przecież...
Nie rozumiemy się, pani wójt.
Naprawdę, a pan tu
Właśnie...
Uchwały.
Ale
państwu coś każe.
Ja przepraszam, przygotowanie uchwały zaproponowała pani Magda Majsak. Tak jest w protokole zapisane, tak było powiedziane. Nie pani.
Nie. Nie zgodzę się z tym. I kategorycznie się niestety nie zgodzę, że zaproponowała pani Magda Majsak. Pani wójt nam powiedziała, że ta uchwała będzie dobrze, to jeśli takie były słowa, to jeśli jest wola taka radnych, to na czwartek będzie przygotowana uchwała.
Proszę przygotować uchwałę, tak jest, bo mam protokół.
Dobra.
Uchwały, które podejmujemy na sesjach, a na komisjach rozmawiamy o propozycjach, o ewentualnych możliwościach rozwiązania jakiegoś problemu, pomocy tutaj, przyspieszenia ewentualnie. Jedynie, ja to tak rozumiem, prace nasze podczas komisji. Bo tak to się do tej pory odbywało, że tam nie podejmowaliśmy żadnych 100% decyzji i uchwał.
Oczywiście, jak najbardziej, tylko takie prace i ewentualnie taka rozmowa powinny być, że tak powiem, zostały akurat w tej kwestii w poniedziałek, zostały podjęte z naruszeniem prawa, bo nie ma takiej mocy, żeby na przykład komisja głosowała za tym, żeby wprowadzić coś do porządku obrad. Nie ma takiego czegoś. Poczytajcie sobie państwo statut, ewentualnie tam jest wszystko określone, kto w jaki sposób za to odpowiada.
Z mocą prawną, tylko dlatego, żeby ją wnieść, czy jest większość, czy nie, bo na sesji byście to odrzucili, tak?
Wie, jaka jest nasza wola, jaką uchwałę mamy podjąć, jeżeli nikt nie wyrazi swojej opinii.
I naprawdę, panie przewodniczący, to tak...
Ja wiem, że pani akurat intencja to była całkiem inna akurat na tej komisji, ale nie chcę na ten temat rozmawiać, tego roztrząsać. Myślę, że kiedyś na komisji sobie na ten temat porozmawiamy.
Każdy powiedział, co myśli.
Moja intencja jest tylko taka, jaka
Państwo głosujecie nad każdą uchwałą. Jeżeli Państwu się jakaś uchwała nie podoba, która jest wnoszona przez wójta, to macie prawo głosować przeciwnie.
Proszę o spokój, proszę o spokój.
Więc ja nie wiem, czemu, jeżeli Pan stoi na straży prawa, a ja nie, to Państwo po prostu głosujecie nad uchwałami wszystkimi, które są do tej pory składane. To, co są one wbrew prawu.
Wierzy mi Panie, że jeśli dzisiaj ta uchwała była podjęta, jakby była zaskarżona do wojewody przeze mnie. To mówię z całą świadomością tego.
O czym Pan mówi? Jest uchwała i o zaskarżeniu.
Ale tylko mówię...
Jak my będziemy tu teoretyzować, to...
Nie, pański, akurat Pani upór na komisjach był po prostu i upór i, że tak powiem, na temat tej sprawy był, że tak powiem, całkiem inny i całkiem inny miał to aspekt.
Ja mam jeszcze...
Dobrze, dziękuję. Bardzo proszę, Pan Radny Tatajewski.
Czy warto ryzykować uchwałę, gdzie ktoś nam ją potem odrzuci albo zakwestionuje i wtedy będziemy musieli znowu inną uchwałą rezygnować z tej uchwały, którą podjęliśmy. Tak było już w przypadku kiedyś tego Pana, to naszego, no niejako nazwisko tam uciekło mi. To nie warto, mi się zdaje, te formalne te sprawy skończyć i zrobić to zgodnie z prawem, to nie będzie wtedy mógł nam nikt zarzucić, ale, że ta uchwała jest nieprawdziwa.
Ale mówię o czymś, czego nie do końca Pan wie.
Chodzi o formalność, żeby ten formalny okres wytrzymać. Ja wolę przyjechać na komisję dodatkową, sesję zrobić, żeby było to zgodnie z planem, zgodnie z prawem i żeby nikt nam nie zarzucił w przyszłości, że tę uchwałę będziemy musieli znowu zmieniać, bo ktoś tam się dowie, jakiś tam...
Że to było wbrew prawu robione na komisji.
Ale ja nie mówię, że wbrew, tylko chodzi dla przekonania własnego, żeby już nikt nam nie zarzucił z mieszkańców, że zrobiliśmy coś zgodnie nie z prawem i rzeczywiście może się wtedy będziemy... Ja wolę przyjechać jeszcze na jedną sesję, zrobić szybką sesję jakąś tam, żeby było to zgodnie formalnie z prawem.
Nie
było problemu.
Nie będę wstrząsać, bo Państwo nas słuchają i myślą, bo nie byli na komisjach. Gdyby byli na komisjach, to pewnie by dzisiaj ten odbiór był inny. Więc... Zostawmy to. Państwo wiecie, jak było na komisjach. Nikt tu nie chciał wprowadzać nikogo, tym bardziej ja, gdyż uchwała nie została przygotowana. Myśmy wytłumaczyli telefonicznie dlaczego i nie wiem, po co jest ta fiatka. Nie wiem po co. Nie wiem po co.
Dobrze, bardzo proszę, pan radny Gutmański.
Dobrze, jeżeli zakończyliśmy już ten temat, to jeszcze mam taki wolny wniosek. Rozpoczął się okres roznoszenia nakazów podatkowych przez sołtysów i moja propozycja jest taka, żeby, no nie wiem co na to sołtysi, jak się w tej kwestii wypowiedzą czy nie, żeby zrobić takie identyfikatory. Identyfikatory dla sołtysów. Jest sporo nowych mieszkańców, słyszy się o różnych jakichś wyłudzeniach, jakiś handel obwoźny. No, byłoby to... Tak, jest dużo...
W Sąbinkach, tak jak tam chodzi, wszyscy wiedzą, że to jest pan sołtys. Chyba, no może to jest... Pojedynczy przypadek, proszę powiedzieć, kto taki jest, to chyba jedyna z
Panie wójt, proszę włączyć mikrofon, jeśli można, dobrze?
To znaczy się chciałem poddać pod dyskusję.
Spotkanie z sołtysami, jeszcze mamy inne sprawy i sobie możemy do tego wrócić, dobrze?
Dobrze, ja tutaj niczego nie chciałem narzucać, tylko...
Sprawa jakby na sesji, tylko sobie porozmawiamy.
Wolnych wnioskach.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś tematy? Jeśli nie ma, to chciałbym zakomunikować, że następna sesja odbędzie się również 16, ale marca. Według naszego planu komisja będzie 13 marca w poniedziałek i czekam na ewentualnie Państwa propozycje, kogo ewentualnie zapraszamy na kolejną sesję. Starostę, tak. Dobrze. Jeśli po prostu nic się nie zmieni, to ustalamy na 16. Ewentualnie będziemy jeszcze z panią wójt w kontakcie i wtedy po prostu państwo wiecie, że ewentualnie są te dwa terminy przewidziane. Na początku marca ewentualnie będę już wiedział, kiedy dokładnie co i jak, także poinformuję państwa dokładnie z wyprzedzeniem, w którego dnia odbędzie się sesja i komisja.
To można by było lepiej właśnie, żeby to już było...
Dobrze, czy jeszcze jakieś mamy zapytania, uwagi? Jeśli nie ma, bardzo dziękuję za dzisiejsze przybycie, za udział w sesji. Zamykam 24. sesję Rady Gminy Sadlinki. Dziękuję bardzo.